17, jakiś czas temu, troszeczkę opóźniliśmy. Witam Państwa radnych, witam Pana Burmistrza, Pana Wiceburmistrza, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik i Panią Wiceskarbnik. Bardzo miło. Panią Anię z obsługi Rady. Oraz witam Państwa, tak, dobrze mówię. I Pan... przedszkole Złotego Gucinie, Pruszewo. Na początek przypominam, że obrady odbywają się w sali miejskiej i są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk, a następnie zostaną udostępnione na stronie internetowej gminy. Szanowni Państwo, obradujemy dzisiaj, ponieważ mamy dość ważną sprawę, czyli opiniowanie budżetu. Także obradujemy dzisiaj. Komisja Budżetu Oświaty na ten moment na 6 członków, 5 jest obecnych, a Komisja Rolnictwa na 9 członków jest 8 obecnych. Także stwierdzam, że jesteśmy władni do podejmowania opinii. Porządek obrad jest dość krótki, ale generalnie chyba obszerny. Punkt pierwszy, opiniowanie wykonania budżetu za 2024 rok, omówienie projektów uchwał i punkt trzeci, sprawy bieżące. Ale nim przejdziemy do punktu pierwszego, pozwolicie Państwo, że zrobimy małą zamianę, bo może być tak, o, jest Pan Andrzej, czyli Komisja Budżetu już jest w pełnym składzie. Odwrócimy troszeczkę kolejność obrad i zrobimy sprawy bieżące. Tutaj Państwo ze Złotego Kogucika przyszli do nas ze sprawą. Było wcześniej pismo, także zapraszamy. Dodamy tylko. Zapraszamy tutaj, prosimy. Albo tam, tak? To może tam... Zapomnę. Było pismo, wpłynęło do biura rady z prośbą o ten, z prośbą o to, żeby...
Dzień dobry Państwu. Nazywam się Remigiusz Stein, jestem organem prowadzącym przedszkole Złoty Kogucik w Pruszewie. Przyszliśmy do Państwa, żeby prosić o zwiększenie dotacji, tak jak to już było raz uczynione w tej gminie, o 15%, żeby tak naprawdę od września w miarę spokojnie egzystować. Zaraz to wszystko wyjaśnimy i będziemy się tutaj podpierać danymi z innych gmin. Żeby Państwo wiedzieli, jakie są uwarunkowania finansowe, jeśli chodzi o utrzymanie dziecka w przedszkolu, to pierwsza sprawa. Gmina Tarnowo Podgórne, może zacznę od BUK-u aktualnie. Aktualnie dotacja na dziecko w publicznym przedszkolu na terenie gminy BUK to jest 1507 zł. W gminie Tarnowo Podgórne jest to 2321, w Komornikach 2203, w Swarzędzu 2135, w Mosinie 2083, w Kurniku 2037, w Lubonie 1886, w Dopiewie 1879, w Rokietnicy 1762, w Czerwonaku 1747. Tak naprawdę te przedszkola powiatów poznańskich, w wielu z tych gminach przedszkola mamy, w sumie prowadzimy na terenie powiatu poznańskiego jedno szamoturskie i dwa województwie gorzowskim, w sumie 18 przedszkoli w różnego rodzaju konfiguracjach spółek. Jeśli chodzi o te przedszkola z powiatu poznańskiego, to jeśli chodzi o koszty utrzymania, są one po prostu podobne. Pensje są podobne, cena wybudowania budynku, czyli wartość odtwarzaniowa, czynsze są podobne. To jest wszystko podobne. Żeby Państwu uzmysłowić, Jaka to jest różnica? To przy 5 oddziałach, przy 5-oddziałowym przedszkolu, takim jak mamy w tej chwili w Pruszewie, to znaczy ja może jeszcze wrócę. W tej chwili mamy 152 dzieci i my się absolutnie nie zwracaliśmy do gminy o jakąkolwiek podwyżkę, bo byliśmy w stanie wyżyć z tego. Natomiast od września mamy 125 dzieci, co uszczupli budżet około 40 689 zł miesięcznie. Z tego jeden oddział będzie zlikwidowany, dwie pensje to jest około 15, czyli 25 tysięcy miesięcznie nam zabraknie kosztów w budżecie. A różnice na podstawie tych wyliczeń przy 5 oddziałach między Tarnowem Podgórnym a Bukiem to jest 101 750 zł miesięcznie, między Bukiem a Komornikami 87 tysięcy miesięcznie, między Swarzędzem a Bukiem 78 i tak dalej. Gdzie schodzimy do najniższego, to jest 30 tysięcy. Czerwona ma 1747 zł. I teraz my występujemy z prośbą o podwyższenie tej dotacji o 15%, co spowoduje, że to będzie i tak najniższa, bo będzie 1733 zł. Po tej podwyżce, o którą wnioskujemy i prosimy, wyjdzie dokładnie 1733 zł. Przy najniższej w Czerwonaku 1747. Chciałbym Państwu też zaznaczyć, że wysokość, jak Państwo widzą, różnica wysokości dotacji jest w niektórych przypadkach szokująca. Aczkolwiek to absolutnie nie przekłada się, żeby Państwo mieli świadomość, na dochody organu prowadzącego. To wszystko idzie na dzieci, na materiały, na warsztaty, na materiały. Na przykład mamy przedszkola w Swarzędzu i w Kórniku. Te przedszkola ze względu na dotację, która powtórzę, wynosi 2135 w Swarzędzu, 2037 w Kórniku, mają dodatkowe zajęcia, na przykład starsi rocznikowo podobni do mojego rocznika, po prostu klasyczna lekcja WF-u. Z bieganiem, z przewrotami, z wszystkim. Mamy dodatkowe za darmo dla dzieci takie zajęcia, 2 razy w tygodniu. Dodatkowo mamy także zajęcia taneczne. Są na to pieniądze i my musimy je wydać na potrzeby dzieci. Bo my nic innego z tych pieniędzy, gdzie jest 2200 za dziecko, my nie możemy nic innego z tymi pieniędzmi zrobić. Mało tego, jest kwestia pomocy dydaktycznej. Nie Pruszewie dorobiliśmy się, kolokwialnie mówiąc, 2 tablic interaktywnych. W tych przedszkolach jest w każdej sali. W tych przedszkolach są, bo jak będą jeszcze pytania odnośnie, powiedzmy, merytoryki, czyli pedagogicznych spraw, to pani dyrektor. W tych przedszkolach są na przykład słynne te dywany interaktywne w każdej sali. On kosztuje 28 tysięcy jeden. I dzieci się na tym uczą. Dzieci pracują na drukarkach 3D, które kosztują około 30 tysięcy. Te wszystkie pieniądze muszą być spożytkowane na potrzeby dzieci. Tutaj nic, oczywiście nie ukrywam, że też ma to związek, jeżeli jest tak wysoka dotacja, prelegianiem pracowników, bo na to też możemy przeznaczyć pieniądze. Czy są to tak zwane, tak jak w publicznych przedszkolach prowadzone przez burmistrza, tak zwane w czasy pod Luszą, to my dajemy jakieś premie na wakacje, dajemy premie w gminach pozwane parkiowym, czyli my dajemy na gwiazdkę jakieś premie, na pewno zarabiają znacznie więcej ci nauczyciele. Ale to są te dwie rzeczy, na które przepraszam, ekstra pieniądze, które nam zostają, możemy wydać. I dlatego wnioskujemy, mówię, nie chcemy naprawdę zdzierać, prosić o Bóg wie jaką dotację, nomen Bóg wie. Tylko o te 15% to będzie stanowiło 1733 zł. To wtedy nam to pozwoli spokojnie egzystować, spokojnie wydawać, spokojnie kupować materiały dydaktyczne o odpowiedniej ilości i o odpowiedniej jakości. Nie wiem, raczej nic nie mam więcej do dodania, czekam na pytania. Jeśli chodzi o pytania, bo na pewno takie mogą się pojawić, jak funkcjonuje w przedszkole w tej chwili i tak dalej, to jest pani dyrektor Mruczyńska, to odpowie. Aha, jeszcze też ja tylko powiem od swojej strony organu prowadzącego. Jeśli chodzi o działalność przedszkola Złoty Kogucik, to no powiem tak, kolokwialnie mieliśmy nadgorliwych rodziców pewnych, więc w zeszłym roku jesteśmy po kontroli kuratorium, sanepidu do spraw żywności, sanepidu higieny dzieci i młodzieży, ZUS-u, Państwowej Inspekcji Pracy i gminy. I wszystkie te kontrole przeszliśmy pozytywnie. To taka informacja, czy na dzwonię ode mnie. Dziękuję.
Radna Anna Korzeniewska, Niekruszewa akurat. Mam pytanie, czy dzieci, które w zeszłym roku miały problemy, miały problemy typu autyzm i tak dalej, miały przeprowadzane wszystkie zajęcia w przedszkolu, czy moi rodzice musieli dowozić na zajęcia do innych placówek?
Była taka sytuacja, że poprzednia pani dyrektor umówiła się z rodzicami na dowożenie dzieci poza teren przedszkola. My jak gdyby tutaj organ prowadzący płacił i pojawił się jak gdyby bunt ze strony
jednego rodzica,
bo oni wyrazili na piśmie zgodę, że no nie chcą po prostu dowodzić, że chcą mieć na miejscu. I udało się znaleźć po długim czasie wystawiania ogłoszeń, pracy i tak dalej psychologa, logopedę, pedagoga specjalnego, którego aktualnie już mamy na stanie u nas w przedszkolu. I teraz są dzieci, mamy dwójkę dzieci z autyzmem i troje dzieci z afazją i aktualnie wszystkie zajęcia są prowadzone w przedszkolu, dodatkowo dla dzieci z autyzmem są zrobione dodatkowe osoby jak wsparcie, nie?
W tamtym momencie, proszę Państwa, mieliśmy dylemat. Albo zgodzimy się na to, żeby rodzice dowozili i my wiedzieliśmy, że to nie jest do końca zgodne i kuratorium nam tego zabroniło. Ale mieliśmy dylemat, czy wysyłać te dzieci i płacić im, żeby rodzice dowozili, czy po prostu nie robić nic, bo mam przedszkola, gdzie przychodzi kuratorium, może, proszę Pani, no ale no, chciałem powiedzieć, ja mogę tą subwencję ewentualnie oddać, jeżeli mam przedszkole we Wronkach, gdzie nie jestem w stanie od dwóch i pół roku, szukam specjalistów i nie ma. A ci specjaliści, do których zawozili rodzice, za te same pieniądze albo ciut więcej, nie chcieli się zgodzić, żeby przyjść do przedszkola. I co ja mam zrobić? No ich nie ma.
Wyrywanie stawki specjalistów, jego psychologa czy logopedy są bardzo duże, nie? Bardzo wysokie.
To jest problem w całym kraju.
I te specjaliści no, mają pracę, załóżmy, w innych szkołach, i my teraz przyjmaliśmy, bo się nam udało w tym roku akurat psychologa i logopedę.
Ale jak długo? Nie wiesz.
Jak długo? Nie wiem, bo są po prostu stosowani w takiej pracy, nie?
I powtarzam, to jest skala nie gminy czy powiatu, tylko skala kraju. Są setki, są tysiące przedszkoli i szkół, którzy szukają psychologa i logopedów. Nie ma ich po prostu na rynku. Dlatego my wybraliśmy wtedy mniejsze zło. No chociaż daliśmy to, co możemy, czyli zapłaciliśmy za te zajęcia. Bo te osoby nie chciały przyjść do nas i pracę. Nie, to żeby te godziny były. Tak, no prosiliśmy, przecież ja byłem na spotkaniu. No nie, pani przychodzi na 3 godziny dwa razy w tygodniu. Nie, proszę przyjść do mnie, bo inaczej nie.
Chciałam zapytać, czy zatrudniony pracownik u Państwa jest na kartę nauczyciela?
Nie jest na kartę nauczyciela, z tego powodu nie może być. Karta nauczyciela istnieje tylko w jednostkach prowadzonych przez JSC.
To widzi Pan, bo mówi Pan, że nie ma Pan specjalistów i wcale się nie dziwię. No, jeżeli te stawki są zaniżane dla pedagogów czy logopedów, no to zobaczcie Państwo, no, ktoś, kto ma, jest po studiach psychologicznych i ma zarobić dajmy 30 czy 50 zł za godzinę, no to wydaje mi się, że będzie mu się bardziej opłacało.
Właśnie, oczywiście.
Ale można wiedzieć o tych stawkach, można Państwo wyrazić.
Aktualnie na przykład pani psycholog ma 89 zł.
Jest to jak?
89 zł ma
pani. 89
na godzinę.
Dodatkowo, jeżeli są dzieci właśnie z autyzmem i z zafadem nie prowadzi zajęcia, to ta stawka wynosi 100 zł.
No umowy z jazdy,
za
to nie ma,
nie? No. Pani nie ma godzin po prostu, nie ma jak i przychodzi tyle ile może, nie? Czyli 4 godziny w tygodniu i po prostu to jest ta stawka logopeda też ma aktualnie 89 zł. Podejrzewam, że to się zmieni też od września, że te stawki na pewno ulegną zmianie. Mam pedagoga specjalnego, który jest na etacie, udało się nam znaleźć. Ma pół etatu pedagog specjalny, on zarabia, no podobnie jak nauczyciel, około 6 tysięcy brutto.
Za pół etatu.
Czyli to nie jest jakby mała stawka.
Dziękuję.
Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze miał pytania? Nie ma pytań. To wyczerpaliśmy ten temat, tak?
Ja może tylko jeszcze dodam odpowiednie, że chodzi generalnie o to, aby podnieść trochę jakość pracy w przedszkolach. Jest to też, że co robimy w przedszkolach, czy też mamy no, koleżanki, pani dyrektor z przedszkoli tutaj, od pana Remigiusza. Generalnie zależy nam na tym, żeby było i więcej zajęć dla tych dzieci, więcej warsztatów. U nas no, dzieci wszystko praktycznie mają za darmo. Nie płacą rodzice za nic. Oczywiście, jeżeli rada rodziców chce w czymś pomóc, no to jest to statusowe zadanie, może pomóc, ale to jest jak gdyby, nie muszą tego robić, tak? Więc jeżeli coś proponują, chcą coś kupić, coś zasponsorować i tak dalej, robią to, ale generalnie większość tutaj w sumie wszystko w 100% opłaca organ prowadzący i tak jak tutaj pan Remigiusz wspominał, czy te zajęcia dodatkowe, czy te wszystkie pomoce dydaktyczne. Nie ma nigdy problemu ani trudności, jak przychodzi specjalista, czy nauczyciel i mówi, potrzebuje to czy to, czy jest zajęcie na to pieniądze. No to praktycznie zależy od stawki. Mniejsze rzeczy są robione od ręki, na większe trzeba troszeczkę poczekać, ale nie ma jak gdyby tutaj problemu. Można by na przykład pobierać
prawo zakazuje. Prawo zakazuje brać jakąkolwiek złotówkę od rodziców.
No nie do końca się też z tym zgodzę. Że
ale tak jest prawo, przepraszam.
Ale jesteście prywatną, jak gdyby.
Nie.
Prywatną połowę, jakby sprawowaną jednostką, tak?
Jesteśmy publicznym przedszkolem, obowiązują nas przepisy publicznego przedszkola. Rodzic nie ma prawa od, nie wiem, 2015 chyba, czy 14 wydać złotówki w przedszkolu na jakiekolwiek zajęcia, z czym ja osobiście się nie zgadzam, ponieważ rodzic wywolał, bo kiedyś jak mieliśmy takie przedszkola przedtem, to rodzice na przykład 10 rodziców zebrało się w przedszkolu, oni chcą mieć naukę języka francuskiego. No problem. Datem mieliśmy w przedszkolach. Dowodziliśmy, rodzice za to płacili. No problem, a z tej chwili nie wolno. Po prostu nie wolno.
Teraz ewentualnie, jeżeli starada rodziców gdzieś tam jakieś koszta...
Ale to muszą po południu, to jest naprawdę nieoficjalne. Po południu dziecko musi wyjść spod jurysdykcji, spod opieki naszej.
Generalnie została programowa jest od... jest właśnie przez cały okres przedszkola. Czyli od 30 do 17 jest podstawa programowa realizowana. Kiedyś było tak, że była od godziny 13.
Nie? I to też się zmieniło.
I to się właśnie zmieniło. Inaczej, dla rodziców jesteśmy publiczni, a dla kadry jesteśmy prywatni, bo mamy kodeks pracy.
Różnica, dokładnie, ja może najprostszą różnicę powiem między takim przedszkolem, my prowadzimy, a tym, co prowadził pan burmistrz Adam. Tak, wygląda to w ten sposób, że pan burmistrz musi ogłosić konkurs na dyrektora, który musi mieć odpowiednie papiery. Nasz dyrektor musi mieć te same papiery, tylko my go wyznaczamy i my go zatrudniamy. I pracownicy nie są na kartę nauczyciela, tylko na kodeks pracy. I niczym innym nasza placówka od placówki pana burmistrza się nie różni. Jeśli chodzi o prawo, jeśli chodzi o podporządkowanie się uchwałom Wysokiej Rady, etc., etc. To jest taka sama placówka.
W ocenie wszystko jak gdyby musi być, tak jak jest wszystko lat,
no i na pewno mnie najbardziej tak po ludzku, jak nie z kimś rozmawiam, czy w towarzystwie, to nie mogę się pogodzić na przykład z tym, że nie wiem, naprawdę na Boga nie wiem skąd wynikają takie różnice w tej dotacji. Ale teraz to dziecko z Komornik, czy ze Twarzędza, ma po prostu naprawdę trzecią dekadę XXI wieku, bo ma wszystko co najlepsze. Wszystko. Bo na to są pieniądze. Ale kto to liczy, jak to się liczy, panie Aniu, nie wiem. Skąd by nie wynikają tak potężne dysproporcje?
Dziękuję.
To są kosmiczne, tak jak Państwu powiedziałem, na tym najwyższym, na 5 oddziałach. Ja nie wiem, co byśmy w jednym szeregu zrobili. 101 tysięcy miesięcznie. Proszę? A powiem jeszcze taki przykład, że był taki okres w jednym z przedszkoli, już nie będę wymieniał nazwy, gdzie dotacja poszła tak do góry, że my autentycznie nie mieliśmy robić, co zawsze dziwne, nie mieliśmy co robić z pieniędzmi. I więc wiecie Państwo, co wystąpiliśmy do gminy, czy możemy rodzicom ufundować wyżywienie? Nie możemy. Musieliśmy oddać tą dotację. Musimy było to kupować.
Pani radna Ewa.
Ja mam tylko jedno pytanie. Czym się różni na przykład przedszkole u nas Hałabały od przedszkola w Niedruszewie? Bo ja jestem, że tak powiem, już prawie babcia i nie do końca rozumiem, że na przykład czy w przedszkolu Hałabały są interaktywne podłogi, tablice interaktywne, wszystkich tych?
Nie wiem, ja tego nie wiem. Ja tego nie wiem.
W jednej. A pan chce mieć we wszystkich?
Nie, proszę pani. Nie. To ja to...
Pracujmy dzieci jednakowo, wszystkie.
Zgoda, oczywiście, tylko tak jak wspomniałem. Ja mówiłem o interaktywnych dywanach, o tablicach interaktywnych w każdej sali. Ja mówiłem o dotacjach w komornikach w parzędu czy w komorniku. A my tutaj chcemy prosić o egzystencję sobie o 1730 i tak najmniejszą do dotacji. Z tego nie będzie tablic interaktywnych w każdej sali. Absolutnie nie. To jest do egzystencji dobracujących nam do budżetu miesięcznego pieniędzy. Żeby była jasność. No, tak, dobrze, że pani to poruszyła. Dziękuję, bo mogłoby się okazać, że zgodzicie się i dołożycie nam to i może za pół roku ktoś mi się z radnych pyta, a gdzie są te tablice interaktywne w każdej sali? Absolutnie nie będzie. Nie będzie, to jest tylko do spięcia budżetu. Bo nam dokładnie z kartki pamiętam. Dzisiejsza dotacja a wrzesień to jest 40 689 zł miesięcznie mniej. Przy utrzymaniu budynku takim samym, przy zatrudnieniu mniejszym o około 15 tysięcy, czyli 25 tysięcy fizycznie będzie nam brakować pieniędzy co miesiąc. Tak, w tej chwili mamy 150, a będzie 125. Różnica w dotacji policzona ta, która jest aktualna, czyli 1507 zł, to jest 40 689 zł.
Mogę jeszcze? Ale też pan mówił, że zniesiecie dwa etaty.
No mówiłem 15 tysięcy mniej.
No.
I zostanie mi 25 jeszcze dziury.
Ale dwa etaty pan zniesie, tak?
Tak.
Tylko dodam tutaj a propos tych etatów. Też jeszcze mamy na liście rezerwowej dzieci, które aktualnie nie mają przeszłych 3 lat. Możliwe, że te dzieci przyjdą do nas, tylko że o to będą dochodzić stopniowo. Czyli te dziewiątka...
I będę miał 9 dzieci, będę musiał zatrudnić na nauczyciela i pomóc.
Uwaga, jest nas tutaj w grudniu, aż tak do stycznia, tak? To jeżeli rezygnują, będą po prostu czekać na to miejsce. To jest 9 dzieci. No i tu musimy podjąć po prostu decyzję. Jeżeli się zgodzimy, to etat będzie musiał być po prostu utrzymany.
No i tu wychodzi brak różnicy między nami a burmistrzem, bo ty Kasia powiedziała, że będziemy musieli podjąć decyzję. Nie, my musimy przyjąć. Nie mamy innego wyjścia. Takie jest prawo. Dwójpulatki nie musimy. Dwójpulatki nie. Za zgodą dyrekcji. A pani chciała jeszcze kontynuować odnośnie tego, bo mówię dwa etaty? Tak. Tak, oczywiście. I dlatego wspomniałem o kwocie 40 689 za okrągłego powiedziałem, że etap na nauczyciela roku będzie nam nawet, nie, to będzie około 17 tysięcy. No ale to i tak mamy te 23 tysiące dziury w budżecie, miesięcznie.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych? Nie, to może ja, jako przewodniczący Komisji Budżetu. Chwała Państwu, że chcecie inwestować, że zainwestowaliście w Nietuszewie i chcecie dalej inwestować w wyposażenie i materiały edukacyjne dla dzieci. To nie podlega żadnej wątpliwości. Tylko, że z perspektywy mojej, przewodniczącego Komisji Budżetu i Oświaty, musimy mierzyć siły na zamiary. Porównywanie gminy Bóg do gminy Stęszew, Tarnowo Podgórne, Komorniki, Swarzęd, no to...
Czerwonak, panie przewodniczący.
Czerwonak, to
Lubel.
Jak porównywanie, nie wiem, Malucha do Mercedesa, bym powiedział, tak. No może nie do końca, no. Mercedes tam coś, znaczy nie, no Mercedes jest w Tarnowie Podgórnym u nas tak bardziej... klasa średnia.
Lubel jest naprawdę wielką gminą, która też nie ma...
jeżeli można. Na tą chwilę nie mamy danych, jak to będzie podsumowanie budżetu na pół roku, tak? To ewentualnie. Tylko, że widzi pan, wisi nad nami to, że jeżeli my zmienimy uchwałę i podniesiemy te 1736 zł, to musimy taką dotację dawać każdemu przedszkolu. Nie możemy dyskryminować żadnego przedszkola. Tak? Także, a dodatkowo cały czas pokutuje nad nami reforma finansów publicznych, która była hura optymizmem w zeszłym roku, tak mniej więcej rok temu, no jeszcze nie, tak sierpień, wrzesień, byli wszyscy hura, a tu nagle się okazało, że to nie jest takie fajne i z nimi zostały tak naprawdę na potrzeby oświatowe mniej pieniędzy. No tutaj nam się zrobiła dziura i na miarę możliwości gminy, moim zdaniem, na razie ta dotacja jest określona. Jak to wyjdzie w tym roku, no to mówię, będzie wiadomo, coś będzie wiadomo gdzieś koło lipca, początek sierpnia, pewnie jak podsumujemy połowę roku. A na razie, tak mi się wydaje, prognozy nie są zbyt optymistyczne, bo żadnych kroplówek ani zwiększenia dochodów ze strony państwa, czy subwencji, kiedyś to się nazywało subwencja oświatowa, teraz potrzeby oświatowe, raczej nie będzie żadnej podwyżki, bo to już w mediach się samorządowych się już przetacza, że to raczej nie. Budżet państwa pikuje w dół, niestety. Deficyt rośnie szaleńczo, więc nie liczyłbym na żadne zwiększenie kwoty na potrzeby oświatowe do samorządów. A łatać w tej sytuacji, jaka jest, łatać z naszych dodatkowych dochodów będzie trudno. Także nie mówię nie, nie mówię tak. Zobaczymy, jak wyjdziemy. Takie moja propozycja, panie burmistrzu, zobaczymy, jak wyjdziemy w połowie roku. Jak wyjdzie sprawozdanie finansowe za połowę roku. Wtedy będziemy mieć materiał, żeby ewentualnie na komisji podjąć temat zwiększenia dotacji za przedszkole. Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, ja bym się chciał odnieść do tego, co pan powiedział, że to jest... Ja policzyłem, to jeśli chodzi od lipca do nas, to jest kwota cirka około 100 tysięcy złotych. Do końca roku różnica z tej dotacji do dobrze 125, no jakoś tam 100 parę tysięcy. Pan przewodniczący powiedział, że musicie podnieść wszystkim innym przedszkolom. Po pierwsze, takie przedszkole jak my jest tylko jedno. A, czyli dwa są.
Ale jeśli mogę,
tak.
No, ale trudno, żebyśmy dawali na takie przedszkole jak państwa. Przedszkole, które jest publiczne, ale generalnie prywatne, tak? Tutaj. A inną kwotę dotacji dawali na nasze.
No nie, ale
na nasze dzieci, które są w przedszkolach samorządowych. To my się nie usprawiedliwimy przed tym, bo dzieci w przedszkolach samorządowych mają dostać, dlaczego przedszkola samorządowe mają dostać na jedno dziecko mniejszą dotację niż dla państwa. Tak? To jak dotacja zwiększona dla państwa skutkuje tym, że my będziemy musieli, to o czym mówił przewodniczący, żeby było sprawiedliwie chociażby, tak? Już nie będę tam w niuanse wchodził, ale po prostu to nie jest tylko ta suma, o której pan mówi, że to będzie 100 tysięcy dla państwa, ale to będzie też suma na wszystkie dzieci w przedszkolach, które są w WUK-u. I ta suma jest znacząca.
Nie do końca się zgodzę, może mi pani Ania Rybińska pomoże. Jeśli chodzi o dzieci w waszych przedszkolach, to nie jest określone kwotą, tylko wyliczona kwota dotacji jest na podstawie kosztów, które wy ponosicie w przedszkolach publicznych prowadzonych przez burmistrza. I u was nie ma takiego problemu jak u mnie, że jeżeli będzie zima mocniejsza i będzie zamiast 3000, 15000 za gaz, to wy po prostu to zapłacicie w przedszkolu publicznym i będzie to wliczone do kosztów. I nic z tego tytułu nie będzie musiał wykładać z własnej kieszeni. Panią, czy ja coś zamówię?
Jeśli się zwiększy kwota na przedszkole starsze Hałabała, to też zwiększy się kwota na przedszkole publiczne i niepubliczne. Więc ja na podstawie kosztów przedszkola Hałabała liczę dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli. 1:1.
No zawsze.
Jeszcze dodam, że nie możemy porównywać tutaj innych gmin jak do Piewo albo jeszcze inne, bo na przykład, tak na szybko dzisiaj sprawdziłam, u nas kwota, z której wyliczamy, to jest 3 707 489 i to są koszty nasze. Dzieci mamy 205. A na przykład w Dopiewie ten budżet wynosi 16 802 983, a dzieci jest 711. Więc nie możemy naszej gminy porównywać na przykład do Dopiewa albo jeszcze innej gminy, które mają większe koszty utrzymania, więcej przedszkoli i dzieci.
No ale pani Aniu, koszty utrzymania przedszkola pięciooddziałowego, czy na terenie gminy Bóg, czy na terenie gminy Dopiewo, są naprawdę podobne. Jeśli chodzi o pensje, są dokładnie takie same.
Pensje tak, ale to też
zależy.
Ale jak doposażenie jest większe, większe kwoty idą na materiały, na usługi,
zgoda,
to wtedy są koszty większe.
Zgoda, ale ta kwota do komornika to jest 101 tysięcy miesięcznie, to ja nie wiem, jakie musi robić tam usługi. To jest kosmiczne.
Ale ja panu czytam,
ale
tak?
Nie mogę mieć wyższy.
16 milionów, a 3 miliony.
Ale ile dzieci?
No ile dzieci? 711 dopiero. Trzy przedszkola są, z których są liczone koszty. I na tej podstawie są liczona ich dotacja. A u nas jest tylko jedno przedszkole, 205 dzieci i 3 707 000.
Jak wszyscy mówią między innymi, nie wiem, czy pani kojarzy nazwisko Patoleta, ona robi ta kancelaria, robi szkolenia dla wszystkich, dla gmin też. I właśnie zapowiedziała, ja też nie ukrywam, że też trochę na to liczę, że w październiku przeliczone będzie znaczna podwyżka w całym kraju ze względu na zmniejszoną ilość dzieci.
Dokładnie tak będzie. Więc wtedy może się ta dotacja panu wyrówna i będziemy musieli od stycznia panu zapłacić wyższą dotację.
A ja nie.
No, jasne, no to co, dzieci się urodzi jeszcze więcej, które będą być w szkole? No już raczej nie.
Wszędzie jest coraz mniej dzieci, to jest trend ogólnokrajowy. W tym roku w swoich 18 przedszkolach zamykamy 12 oddziałów. Obojętnie gdzie by to nie było, czy dopiero się z Komornika, czy z Korzędu, czy z Kuźnicy.
Jeżeli mogę, to u nas też będzie jeden oddział mniej i też będzie być może coś w etatach się zmieni, tak? Więc trudno powiedzieć, my domniemamy, że może ta dotacja się też dla państwa zwiększyć.
No ja jestem przekonany o tym. Jaki odtrach? U nas nie ma odpraw. Jest zwolnienie z powodu, z przyczyny likwidacji stanowiska pracy, to nie mamy żadnego problemu, jeśli chodzi o zwolnienie.
Dobrze.
No liczę na wyrozumiałość, liczę na dobrą wolę i może jednak państwo zdecydują się pomóc nam. Pomogliśmy państwu inwestując tutaj. Aha, i tutaj też pan mówił o równym traktowaniu dzieci, że tu by powinno być w Hałabale. To jest troszeczkę inaczej, bo nasze koszty prowadzenia są zwiększone o czynsz. A dlaczego? No ktoś przyszedł, wydał miliony, zbudował to przedszkole i teraz chce czynsz. Jakbyśmy my nie przyszli, to te kilka milionów wydałaby gmina jednorazowo na budowę przedszkola. I wy w swoim przedszkolu nie macie czynszu, a my mamy. I to jest ta zasadnicza różnica. Proszę? Kto ma wyższe? Dlaczego? Dlaczego?
Przepraszam,
a u nas któremu proszę, proszę?
Nie,
umowa dzierżawy.
Mnie się nie podoba ten sposób rozumowania pana, że państwo nam tutaj pomogli i niegrzeczne. Więc po prostu tu bym prosił o to, by pan ważył trochę słowa i że, bo my mamy też, wie pan co, nawet tak tutaj pomyśleć, jak nie wiem, czy to nawet prawnie jest, że możemy dać jakąś większą kwotę na jedno dziecko.
Jak to już państwo dali?
Ale jak to wytłumaczyć naszym tutaj mieszkańcom, którzy są w przedszkolach w Hałabale i że oni na jedno dziecko dostają mniej. Już jak pójdzie taka informacja, to nie będzie to zbyt dobrze przyjęta.
No cóż, szanowny panie, no właśnie dokładnie panu to powiedziałem, jeżeli ja mogę ważyć słowa i staram się to robić, i zawsze to robię. Ja tylko mówiłem, że pomogliśmy, no był to wspólny interes, ale pomogliśmy, no ja nie wiem, czy to jest złe określenie. No to nie jest chyba nic zdrożnego. No, nie, no bo jeżeli, nie jest, nie, czy wy, albo my, albo
szanowni państwo, jeżeli można, bo brniemy w złym kierunku moim zdaniem przy tej wymianie zdań, także ja bym na tą chwilę zakończył to i tak jak mówiłem, przeanalizujmy budżet, na co nam pozwoli w połowie roku. To tutaj już do służb finansowych, do pana burmistrza i wtedy podejmiemy decyzję, czy możemy coś z tym zrobić. Tak? Możemy się tak umówić.
Oczywiście.
W takim razie dziękuję państwu bardzo.
Dziękuję bardzo.
Bardzo nam miło było. Dziękuję. Przerwę. Szanowni państwo, wznawiam obrady. Przechodzimy do głównego punktu dzisiejszego posiedzenia. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Buk za 2024 rok. Takoweż już jakiś czas temu otrzymaliśmy. W skrócie. Mamy informację opisową, informacje tabelaryczne. Na początek, jak to na początku było z tym budżetem, jakie były wysokości dochodów i wydatków, dane ogólne, no i dochody, no i części dotyczące dochodów ogółem, podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe. To samo z wydatkami, wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Następnie przychody i rozchody budżetu, czyli nasze zadłużenie, w skrócie, tak w uproszczeniu, i dane tabelaryczne. Na sprawozdanie, dane tabelaryczne bardzo fajnie, muszę powiedzieć, podzielone, rozdzielone, także tutaj ukłon w stronę osób przygotowujących. No i jeszcze do tego sprawozdania dostaliśmy informację o stanie mienia komunalnego, która no też dość wyczerpująca moim zdaniem. W zakresie informacji są dane dotyczące przysługujących miastu i gminy Buk praw własności, dane dotyczące spraw majątkowych, dane dotyczące zmiany mienia komunalnego, czyli nabywanie nieruchomości, jak przejęcie, nabycie oraz dane o zbywaniu nieruchomości, czyli sprzedaż, sprzedaż w drodze przetargowej, bezprzetargowej, zbycie na mocy prawa, bo takowe też się zdarzają, sprzedaż nieruchomości lokalowych, aczkolwiek w zeszłym roku takich nie przeprowadzono, nabycie lokali, zamiany, zwroty i tak dalej, czy nieodpłatne przekazania. Dane dotyczące użytkowania wieczystego, zarządu, dane dotyczące odszkodowań, majątku ruchomego, zbycia, przejęcia i przekazania oraz likwidacje. Dodatkowo w formie tabelarycznej dane z dochodów uzyskanych przez gminę z tytułu prawa własności, czyli z tego, co gmina dzierżawi, wynajmuje i tak dalej. No i na koniec jest takie zestawienie środków trwałych w budowie, czyli inwestycji, które są w trakcie. Szanowni Państwo, w skrócie wykonanie budżetu skończyło się procentowo na wielkości 89%, niecałych 90% dochodów, wydatków 90,5%. Oczywiście deficyt sfinansowany z kredytów i pożyczek, czyli dokładnie mówiąc z obligacji. No i była tam jakaś kwota 442 tysięcy wolnych środków z roku poprzedzającego. Ja nie będę tutaj już czytał tego, co tutaj jest. Szanowni Państwo, opinia, sprawozdanie moim zdaniem w dość dobrym stylu. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy byli w to zaangażowani, w przygotowanie. No i Państwo Radni, oddaję Państwu głos. Czy są jakieś pytania, uwagi do sprawozdania? Proszę bardzo. No bo się szybko ta komisja skończy dzisiaj. O, nie widzę. No to chyba dobrze, tak jak Zdenek mówi, chyba dobrze wyszedł ten budżet. Choć tam Piotr, proszę.
Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący za udzielenie głosu. Ja w sumie bezpośrednio może pytań takiego, no przynajmniej na samym początku tutaj, takiego pytania stricte dotyczącego tego sprawozdania może nie mam, pomimo tego, że będę się odnosił trochę do wartości, które zostały w nim przedstawione. Także takie jedno z pierwszych pytań, jakie chcę skierować, nie wiem, czy Pan Burmistrz będzie posiadał informacje na ten temat, aczkolwiek w dziale, gdzie mamy wydatki, dział 801 oświata i wychowanie, mamy między innymi zapisane, tutaj są wydatki, jeżeli chodzi o oświatę. I tak dla przykładu w rozdziale 80101 mamy, przeznaczyliśmy kwotę 19, no plus minus 19 900 000 na, jeżeli chodzi o działalność dla szkół podstawowych. I ja tutaj mam takie, trochę mnie naszła taka refleksja i w sumie mam pytanie. Mianowicie przeznaczamy około 50%, nawet trochę więcej tych wydatków na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli, pracowników i tak dalej. To jest, no, tak jak wspominałem, trochę więcej niż, niż 50%. Natomiast moje pytanie tutaj jest takie, no niestety nie ma przedstawicieli urzędu, którzy może bardziej by opowiedzieli o tym. Nie wiem, czy pan burmistrz posiada informacje. Natomiast chcę zapytać, skoro więcej niż 50% idzie na te wynagrodzenia, to czy szkoły podstawowe w momencie, w którym kreujemy gdzieś ten budżet na następne lata, to czy szkoły podstawowe zgłaszały może jakieś większe potrzeby, na przykład, nie wiem, jakieś remontowe, kwestii dokupienia jakiegoś sprzętu, innych takich rzeczy, ponieważ bardzo mnie to interesuje. Dlatego, że no, tak jak mówię, no 50, trochę no mówię, więcej niż 50% tych wydatków przeznaczamy bezpośrednio na wynagrodzenia dla nauczycieli i po prostu no jestem ciekawy, czy szkoły zgłaszały na przykład jakieś inne potrzeby, dzięki czemu może na przykład przyszłoroczny budżet, który przyjdzie nam tworzyć, moglibyśmy na przykład przeznaczyć więcej tych środków na chociażby właśnie te szkoły podstawowe. To jest pytanie ode mnie. Dziękuję.
Pan burmistrz?
Sprawy oświatowe, ciąg dalszy. Szanowni Państwo radni, jeżeli chodzi o potrzeby oświatowe, doposażenia, to jak Państwo doskonale zapewne wiecie, orientujecie się, to teraz nie będę tutaj przywoływał poszczególnych programów różnych dotacyjnych, dofinansowań, które udało nam się na przestrzeni ostatnich lat pozyskać, ale tak, jesteśmy cały czas w kontakcie, konsultujemy i nasze szkoły, muszę powiedzieć, są bardzo dobrze doposażone, co muszę ze smutkiem stwierdzić, że nie przekłada się cały czas na taką jakość, jaką byśmy oczekiwali. Były programy, drodzy Państwo, dotyczące cyfryzacji, zakupu sprzętu komputerowego, który jest na wyposażeniu poszczególnych placówek. Były, drodzy Państwo, dotacje na programy dotyczące zakupu laptopów, na przykład dla dzieci, które mieszkają na obszarach wiejskich, w tych miejscowościach dawnych popegeerowskich. Ustawodawca też, drodzy Państwo, wprowadził jakby dodatkowy, no, taką możliwość, że dzieci, które kończą trzecią klasę, wchodzą ten czwarty rok nauczania w szkole podstawowej, otrzymują laptopy. Jeżeli chodzi o doposażenie, tu była mowa też o przedszkolu, ale nasze przedszkole też staramy się doposażać i remontować. Ale też pewnie Państwo wiecie, że był z tego czasu taki też program dotyczący matematyka i informatyka motorem rozwoju oświaty w gminie Bóg, gdzie przede wszystkim też komplementarnym jakby zadaniem uzupełniającym na to doposażenie były również szkolenia dla nauczycieli i były też dodatkowe zajęcia. No, w chwili obecnej też realizujemy te programy, które dotyczą, drodzy Państwo, może już nie samego jakby wyposażenia, ale przede wszystkim poprawy architektury, ale też są w ramach tego dodatkowe zajęcia dla dzieci, bo są też dodatkowe, drodzy Państwo, dodatkowy program w zakresie tych działań miękkich, te zadania realizowane takie uzupełniające do tej podstawowej edukacji, czyli te zajęcia kompensacyjne, rewalidacyjne, wsparcie. Już nie będę wchodził w szczegóły, bo no, pracownik tu, inspektor od oświaty by mógł Państwu pewnie powiedzieć więcej. Ja Państwu przedstawiam zawsze na sesji na bieżące informacje w zakresie oświaty i tutaj muszę... W modzie jest, drodzy Państwo, że trzeba się więcej chwalić. Jak Państwo słyszycie, to jest narracja i informacje, więc może jest ten moment, żeby się pochwalić, ale są pozyskiwane granty na doposażenia dla poszczególnych szkół, tak tutaj była mowa o tablicach, Te programy, one są wykorzystywane przez nas w 100%. No, na wszystko, co się ukaże, na to składamy wnioski. No i praktycznie każda ze szkół, teoretycznie i praktycznie każda ze szkół z terenu naszej gminy jest beneficjentem właśnie wszelakich grantów, które służą doposażeniu. A wszystko, drodzy Państwo, też w tym kontekście jakby przez nas jest realizowane. Wykorzystujemy wszystkie możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Owszem, można, drodzy Państwo, sobie wyobrazić nowoczesne placówki wyposażone już w zupełnie innym stopniu, ale jak to są, drodzy Państwo, raz, że nowe budownictwo, zupełnie też inny komfort, tak? No dziś my funkcjonujemy w placówkach, które już funkcjonują od lat, więc staramy się reagować nawet na tego typu zadania, jesteśmy zmuszeni, żeby na przykład poprawić właśnie, tak jak wspomniałem, tą dostępność, żeby oznaczyć na przykład schody, dodatkowo zakupić platformy przyschodowe, co teraz będziemy realizować. Więc począwszy od takiego drobnego sprzętu, który ma służyć w tym bezpośrednim procesie dydaktyczno-zachowawczym, to jest realizowane. Byśmy się skoncentrowali na poszczególnych salach. Są te sale systematycznie też malowane. Często dochodziło do sytuacji, że byliśmy zmuszeni poprawić również podłogi, je wyremontować, ogrzewanie poprawić. No, tak jak Państwo sobie wyobrazicie, to co jest niezbędne po dłuższym czasie w normalnym budynku mieszkalnym, tak samo w szkołach też się to wszystko amortyzuje, zużywa. No i te zadania są realizowane. Gdybyśmy, drodzy Państwo, posiadali zdecydowanie więcej środków w budżecie, gdybyśmy otrzymywali znacznie większą dotację, byśmy nie musieli z budżetu gminy wykładać też z naszych środków na wynagrodzenia dla nauczycieli, to też byśmy mieli pewnie większe możliwości. Ale tutaj muszę Państwu powiedzieć, że staramy się to realizować dość systematycznie. No i mam taką satysfakcję, że robimy to, rzeczywiście to robimy i tu nie chcę powiedzieć, że w 100%, ale te naprawdę między 80 a 90% mam tej satysfakcji z tego, że tyle, ile możemy robić, to rzeczywiście robimy i to widać, jeżeli Państwo porównacie od momentu, kiedy jestem burmistrzem, no to w każdej placówce oświatowej rzeczywiście dużo się zrobiło. Więc teraz nie chciałbym tutaj analizować, mówić po kolei. Macie Państwo też corocznie informację oświatową, co się udało zrobić. Sam oświaty Państwu jest przedstawiane. No i tutaj tu bym nie narzekał. Tu chodzi problem, jeżeli chodzi o oświatę, przy tego typu kwestii warto też wspominać o problemach. Cały czas próbujemy, drodzy Państwo, uchwycić tą taką delikatną materię procesu, tej relacji między uczniem a wychowawcą, nauczycielem. I cały czas, drodzy Państwo, to nie jest tylko nasz problem, to zawsze to umyka, to jest problem mentalnościowy, to jest problem jakby cały czas sytuacji naszego kraju, bo ta sytuacja między edukacją a nas powszechna, ten problem oświatowy, o którym się mówi, on się przez lata po prostu niestety, ale nawarstwia. I dzisiaj, drodzy Państwo, nie ma na to remedium. Próbowałem szukać tego sposobu poprzez proces doskonalenia nauczycieli. Mieliśmy swego czasu, drodzy Państwo, też się wykazaliśmy jako samorząd dużą dojrzałością, bo mieliśmy tą debatę na temat oświaty przez cały rok realizowaną. Debata była jednego dnia, ale był cały cykl taki szkoleniowy dla nauczycieli, gdzie tutaj podczas podsumowania tego programu EduKompas była jakby tutaj, jakby były wyniki tego, co udało się uzyskać, przedstawiane i one są średnio zadowalające, tak? I tutaj mimo tego, że jakieś pochwały można indywidualnie kierować, kto się lepiej wykazał, ale mimo wszystko cały czas pokutuje ten problem, jak zmotywować kadrę nauczycielską, ale żebyście Państwo nie myśleli, że narzekam na kadrę nauczycielską, to jest problem powszechny. Po prostu problem systemowy, problem ustrojowy. I tak samo Państwo macie te problemy i obserwujecie w służbie zdrowia, abstrahuję od jakichkolwiek indywidualnych przykładów. Tak samo jest to problem edukacji w Polsce, oświatowy, bo jest ten problem jakby cały czas się nawarstwia, kolejne jakby te sytuacje nierozwiązane sprzed lat, one się nawarstwiają. No i też, jeżeli te problemy się nawarstwiają przez państwo, no to nie ma takiego złotego środka, żeby w jednym roku szkolnym rozwiązać nagle wszystkie problemy. Bo jedynym rozwiązaniem to jest znaleźć sposób, żeby zwiększyć satysfakcję kadry nauczycielskiej, aby modelem idealnym, żeby państwu byłoby zapewne to, żeby musiały powstać placówki absolutnie prywatne, gdzie pewnie dla nas na ten moment byłyby pensje niewyobrażalne. Może być może pensje porównywalne do tych pensji lekarskich, co, drodzy państwo, wtedy może by nauczyciel by był z powołania i z misją. Ale to są, drodzy państwo, mrzonki. To są, drodzy państwo, mrzonki. Wiemy, jak trudny to jest zawód pedagoga. I no tutaj teraz nie chcę... Ale nie mówimy o indywidualnych rzeczach. Ja mówię o sprawach jakby takich, teraz wskazałem jako pewien taki model, być może docelowy. Czyli lekarze no, zarabiają, drodzy państwo, pensje mają, ale też i drodzy państwo, żeby być lekarzem, to trzeba przejść bardzo wymagający cykl edukacji wyższej, tak? To nie jest dla każdego. Więc chodzi o umiejętności, więc każdy ma gdzieś tam swoje powołanie. Systemowo być może ten zawód nauczyciela nie jest dowartościowany i być może to jest jakaś tutaj sytuacja, tak? Tym powodowana. Ale wracając do meritum tutaj pytania pana radnego, jest wiele programów, z których korzystamy, dotyczących doposażenia zarówno poszczególnych sprzętów, zakup poszczególnych sprzętów, też program dotyczących cyberbezpieczeństwa, systemów serwerowych, różnych zabezpieczeń. Skończywszy na tym dodatkowym sprzęcie dla służącym dla nauczyciela czy dla ucznia. Więc z tego w pełni korzystamy. Mogę tylko państwu powiedzieć porównawczo, jeżeli mówimy o ilości uczniów w gminie Dopiewo, a ilości uczniów w gminie Bóg, gdzie również na terenie gminy wiejskiej Dopiewo były swego czasu kombinaty różne popegeerowskie, gospodarstwa rolne, państwowe gospodarstwa rolne, więc tutaj specyfika gmin jakby jest porównywalna. Chcę państwu powiedzieć, że my tak rozpropagowaliśmy ten program zakupu tych laptopów dla dzieci pochodzących właśnie z tych miejscowości, że w liczbach bezwzględnych, mimo mniejszej liczby uczniów, mieliśmy zdecydowanie, drodzy państwo, więcej zainteresowanych osób zakupem tych laptopów i więcej jako gmina pośredniczyliśmy w tym zakupie. To jest, uważam, że drodzy państwo, sukces, bo chcieliśmy maksymalnie, ile się tylko dało, wesprzeć mieszkańców. Więc jakby tym przykładem pokazuję państwu, że się staramy, nie mogę też powiedzieć, że się staramy ponad miarę, bo nigdy nie ma ponad miarę, tylko po prostu maksymalizujemy możliwości, jakie chcemy uzyskać i to staramy się. Ale odnosząc to tak trochę też refleksyjnie mówiąc do tego, czy jesteśmy usatysfakcjonowani, jak wygląda oświata, no nie, cały czas jest dużo pracy do wykonania, ale też trudno znaleźć ten złoty środek, co zrobić. No mam nadzieję, drodzy państwo, że poprzez ten program, który nie jest łatwym programem, ale jak państwo pamiętacie, na ostatniej sesji referowałem, ile było tych przetargów dotyczących dostępności, no że w najbliższym okresie tym wakacyjnym czeka nas duży zakres inwestycji w oświatę, tak? I to przy pozyskanych dużych środkach, gdzie kwoty z budżetu gminy wynoszą po 100, po 200 zł do 5-milionowych dofinansowań, tak? To skala niebywała i taką mam tą właśnie satysfakcję, że staramy się te środki pozyskiwać. Tak to może zbyt wybiegając panu radnemu odpowiedziałem, ale no tak to wygląda na chwilę obecną.
Pan wiceburmistrz, proszę.
No ponieważ tutaj
powiem szczerze, pracowaliśmy z panią sekretarz dość szczegółowo, oczywiście przekazując wszystko burmistrzowi, burmistrz te informacje ma, ale żeby nie było, że nie ma tutaj naszej pani Sylwii, czyli inspektora oświaty. My te dane mamy i też potrafimy odpowiedzieć, ale chciałem tak tytułem wstępu, idąc w sukurs panu burmistrzowi, odpowiadając na pytanie pana radnego odnośnie kształtowania budżetu, czyli dochodów i wydatków w sferze oświatowej, to zacytuję państwu, jak ministerstwo pisze wytyczne. I życzę powodzenia, jak państwo to zrozumiecie, bo ja w pierwszej chwili nie wiedziałem, o co chodzi. Teraz już przyznaję, że trochę wiem. Więc cytuję. Kwota dofinansowania z tytułu wzrostu zakresu zadań oświatowych zostaje wyliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami określonymi w algorytmie podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych za poprzedni rok na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej. Kropka. Rozumiecie państwo, jak się tworzy budżet oświatowy w tym kraju? Tak? Jasne?
Czyli potrzeby,
bardzo, nie?
Potrzeby zostały określone na podstawie tej wysokości takiej, ile wam jesteśmy w stanie dać.
No i teraz pan radny nie pierwszy pyta. W poprzednich kadencjach takie same ci radni, którzy pamiętają te pytania dokładnie, tak to podobnie było. Ja wtedy jeszcze jako przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty wielokrotnie byliśmy na tej sali w pierwszych latach, że musimy do oświaty dokładać. Potem zmieniliśmy tą narrację i mówimy, że dbamy o nasze dzieci i inwestujemy w oświatę, prawda? I od jakiegoś czasu, od iluś tam lat, tak to kształtujemy. Głównie tutaj nasz radny Pańczek zawsze oponował w kierunku używania sformułowań pod tytułem dokładamy z budżetu do oświaty. A musicie państwo wiedzieć, że te relacje w raportach i w sprawozdaniach państwo to macie, czyli uzyskujemy ostatnio około 16 milionów z ministerstwa w poprzednie w formie subwencji. Na obecnie wyrównawstwo jako realizacja potrzeb oświatowych, a drugie tyle musimy, krótko mówiąc, dołożyć. Ostatnio mamy to w granicach 37 milionów, czyli tak naprawdę 1 do 2 i tą drugą połowę musimy z budżetu finansować. No tak się to kształtuje i tyle budżety krajowe. Nie jesteśmy tu odosobnieni, nie? Bo jak przeczytacie państwo informacje z kraju, to mniej więcej wszędzie wygląda podobnie. 1 do 2, więc ta oświata nas kosztuje, no i tyle, prawda, no inwestujemy w dzieci, w młodzież i do tego musimy tu przywyknąć, na to siły nie ma, miało być to, co przewodniczący mówił Mirosław, wielokrotnie miało być super, no wyszło jak zwykle, no ale po dzisiejszym expose i wotum zaufania rządu, no teraz tylko pieniądze popłyną z szerokim strumieniem, tak się spodziewamy, więc będzie tylko lepiej. Żartując trochę. Natomiast co do kształtowania budżetu, no pani skarbnik mogłaby to opowiedzieć, ale my to przecież też za tego stołu wiemy. No to jest mniej więcej tak i w tym roku będzie podobnie i bym państwa bardzo zachęcał, jak jesteście tego bardzo ciekawi, że jednostki budżetowe w tym szkoły do końca września przedstawiają pierwsze przymiarki swoje budżetowe do dochodów i wydatków roku przyszłego. Z tego pani skarbnik robi wielkie resume, no i porównujemy budżet do poprzedniego roku, czyli prognozy wykonania. No i przeważnie oczywiście wszystkie jednostki, jak tylko mogą, próbują wszystkie swoje oczekiwania, wydatki przekuć na prognozę, pierwsze projekty budżetowe, a potem następują cięcia w tych wszystkich jednostkach i w urzędzie, doprowadzając do sytuacji takiej, no gdzie na co pozwala budżet gminy, oczywiście biorąc pod uwagę wskaźniki kształtowania budżetu państwa, bo one są ściśle określone na początku kształtowania budżetu na rok przyszły. No i te wszystkie oczekiwania, które tutaj radny mówi, że możemy zwiększać, to wszystko możemy zwiększać, tak? Tylko no, tyle, ile można, to można, czyli żeby zwiększyć na światę, to trzeba by zabrać z innych systemów, na przykład z dróg, albo z kanalizacji, albo z dróg, albo z innych inwestycji. No tak to działa. Natomiast dyrektorzy w tych budżetach, które są, przedstawiają swoje potrzeby również remontowe, inwestycyjne. Tam są paragrafy w odpowiednich, bo to są szufladki, czyli paragrafy. Jedne są remontowe, drugie są odnośnie potrzeb naukowych i innych. I my na to jeszcze nakładamy 11 programów funkcjonujących 2024 roku, gdzie oświata jest wspierana w programach miękkich i twardych, czyli miękkich edukacyjnych. I to, o którym tutaj burmistrz mówił, aktualnie idą przetargi na dostępność, czyli likwidowanie barier architektonicznych, między innymi malowanie, upiększanie, wyposażanie, no i tego typu. To są wsparcia z różnych programów, między innymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, z WIOŚ-u, z programów cyfrowych, unijnych ośrodków rozwoju edukacji, no przeróżne, takich tylko tam, gdzie jest możliwość jego pozyskania. Czyli no tu mamy to opanowane i jakbyście Państwo chcieli zobaczyć pierwsze przymiarki naszych jednostek budżetowych do roku 2025, to one się pojawią we wrześniu. No tak mniej więcej w skrócie, jak się kształtuje budżet gminy w tej działce oświatowej, czyli jednym z wielu dziedzin, którymi się zajmujemy. To dziękuję Panie Przewodniczący, tyle Panie Burmistrzu.
Tak, woli uzupełnienia, to kiedyś, za chwileczkę, to kiedyś było przynajmniej wiadomo, jaką część subwencji oświatowej państwo daje na szkoły podstawowe, a jaką na przedszkola, a teraz jest wszystko w jednym woreczku i tak naprawdę sobie dzieli się, nie? Pan Piotr jeszcze.
Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Takie postaram się dosyć krótkie ad vocem. No Panie Burmistrzu, można powiedzieć przede wszystkim, że dziękuję, bo naprawdę można stwierdzić, że no tak, widać, że się dzieje, że są te dotacje, że są te dofinansowania i to naprawdę cieszy, ponieważ ja zawsze będę zdania, że należy inwestować w młodzież i dzieci, ponieważ no nie ukrywajmy, tak jak mówiła moja wychowawczyni w szkole średniej, jesteśmy przyszłością tego narodu. Zobaczymy, jaka ta przyszłość będzie. Druga rzecz, przede wszystkim, bo nie powiedziałem tego na samym początku, chcę również podziękować za wykonanie tego sprawozdania oraz za, mogę ze spokojem powiedzieć, dobre wykonanie budżetu, ponieważ w mojej subiektywnej opinii jest to bardzo zadowalające. Odnosząc się jeszcze na chwilę do oświaty, tak jak Pan Burmistrz wspominał, ja w sumie wyciągam bardzo dobre lekcje zawsze od swojej babci, która powiedziała mi, że jest mi żal dzisiejszych osób, które się uczą w szkołach podstawowych, średnich, głównie dlatego, że Co przychodzi nowy rząd, przychodzi nowa reforma i nie tyle to jest jej żal osób, które się uczą, ale jest jej żal przede wszystkim nauczycieli i nauczycielek, którzy, no wydaje mi się, że babcia akurat w tej materii ma dosyć duże doświadczenie. Mi osobiście też jest ich wszystkich żal, ponieważ będąc jeszcze w szkole średniej, w liceum czteroletnim, na cztery różne roczniki, nauczyciele mieli cztery różne podstawy programowe. I każdego musieli uczyć zgodnie z tą podstawą, co było dla nich nie lada wyzwaniem, a jak wiadomo od dobrych iluś lat, no niestety finansowanie, że tak powiem, tego sektora oświatowego, jeżeli chodzi o wypłaty dla nauczycieli, no nie jest zadowalające i widzę to również teraz, będąc na studiach, ponieważ spotykam wiele osób, które mają pasję, mają chęci, chciałyby iść na pedagogikę i być tym, zostać tym nauczycielem, nauczycielką, ale po prostu mówią, że oprócz tego, że jest to powołanie, to są też osoby, które chciałyby godnie żyć. I ja zawsze będę optował za tym, żeby nauczyciele zarabiali więcej, ponieważ no, kształcą po prostu przyszłe pokolenia. Jeszcze co do takiej małej anegdotki, to ja pamiętam jak najbardziej, że w szkole, tutaj mówię głównie w Buku, no bo ponieważ tutaj do szkoły chodziłem, burmistrz był zawsze skłonny do współpracy i otwarty na potrzeby uczniów, ponieważ pamiętam, że raz organizowano w szkole w Buku debatę na temat tego, ponieważ będąc przewodniczącym samorządu narzekaliśmy na to, że nie ma ławek w szkole. I pamiętam, że było zorganizowane spotkanie z panem burmistrzem, gdzie jako przedstawiciel samorządu uczniowskiego miałem przedstawić swoje zdanie i pamiętam wtedy, że wygłaszając to, co chciałem powiedzieć, pan burmistrz nachylił się i powiedział, że zobaczysz, ten człowiek będzie kiedyś z nami siedział w jednej ławce. No i tak się dzisiaj stało, za co ogromnie dziękuję. Cieszę się, że dofinansowujemy tą oświatę. Tak jak już wspominałem na początku, naprawdę uważam, że zasłużenie i mam nadzieję, że te wszelkie wyniki i ten nakład finansowy przyniosą odpowiednie efekty. No pozostaje mieć nadzieję, ponieważ jak to mówią, nadzieja umiera ostatnia. I kończąc już tutaj moją wypowiedź, jeszcze chciałem się tylko odnieść do jednej rzeczy. Domyślam się, że najprawdopodobniej pan burmistrz może nie mieć teraz dokładnej odpowiedzi, ale jeżeli byłaby taka możliwość, to prosiłbym o ewentualną odpowiedź na swojego maila. Mianowicie w rozdziale 80104 przedszkola jest tutaj napisane dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie, i tu jest wymieniona kwota. Chciałbym tylko, jeżeli byłaby taka możliwość, otrzymać informację, na co to była dotacja. I to tyle ode mnie. Przepięknie dziękuję.
Dziękuję bardzo. To jest prawdopodobnie właśnie przedszkola, tak? Pewnie Pluszak i...
4 731 635 zł i 40 groszy.
Tak, to przedszkola, wszystkie.
Tak, się na przedszkola.
Powiem, że drodzy Państwo, no, w edukacji relacja uczeń-promotor jest ważna.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w sprawie budżetu? Pani Kasia, proszę.
Ja tak bardzo krótko. Mam takie pytanie i taką prośbę przy okazji, ponieważ na stronie 35 w raporcie, tym obszernym raporcie, dowiadujemy się, że chodzi o zieleń, o nasadzenia nowych drzew. I na ulicy Orzechowej w Buku, Buk zwyczajny, 6 sztuk. I mam takie pytanie, czy to była wymiana już uschniętych tych drzew, czy to raczej nowe nasadzenia? A jeżeli wymiana, to taka prośba od mieszkańców, tam jest 12 uschniętych następnych drzew i prośba właśnie o tą wymianę. Strona 305.
Pan burmistrz coś na ten temat?
Tu jest kilka nasadzeń, tak? Ale chodzi mi tylko i wyłącznie teraz o Orzechową. Znaczy jest 12 uschniętych, nie?
Tak. To jest na jesień, jest tam planowane być może właśnie nasadzenia. Ale może nam, mówimy nowego inwestora, Lidl.
Właśnie tak przy okazji można by było...
To by przyszło do głowy właśnie, może w kooperację z nimi wejść właśnie.
Dziękuję.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze ma coś do budżetu? Właśnie jest ten moment, ta chwila, gdzie można o wszystko zapytać. Proszę.
Ja mam pytanie odnośnie wykonania tutaj Funduszu Sołeckiego w Nieprzuszewie między innymi. I tu jest kwota 41 635 zł 63 grosze, to jest wykonanie, w tym 2,5 tysiąca wynagrodzenie. Czy może wiedzieć, o jakie wynagrodzenie chodzi? Aha, koszenie trawy i tak dalej.
Tak, taka umowa zlecenia jest zawierana i w gestii sołectwa jest jakby utrzymanie takiego terenu zielonego. Chodzi o wódę raczej.
Z Funduszu Sołeckiego jest pokrywane, tak?
Spalone zwyczajowo na utrzymanie, tak? Ale i tak zapewniam, tak, bo w zależności jak mieszkańcy chcą, poszliśmy też na rękę i no, jest opiekun, ale też wiemy, że często, jeżeli chodzi o salę i otoczenie sali, często te nakłady pracy są o wiele większe, więc dodatkowo jakby zawierana taka umowa na koszty, poniesienie tych kosztów pracy, tak? No ale i tak przy większych pracach, bo to są tylko głównie dotyczące koszenia, ale przy większych pracach i tak są pracownicy gospodarczy też angażowani, w zależności jaka jest sytuacja, tak? Więc no, tak to wygląda. W poszczególnych sytuacjach jest różna wysokość, w zależności też od ile tego nakładu pracy, ile powierzchni wymaga jakby tej pielęgnacji. No to naprawdę symboliczne kwoty.
Czasami są to duże płacze, tak jak w Dobierzynie, bo to jest kilka miejsc w Dobierzynie, park staw wokół WDK-u i jeszcze Plac Wolności, więc jest tego sporo, na pewno wychodzi taniej niż gdybyśmy mieli zatrudnić jakąś firmę, która by miała to robić, czy nawet pracownicy chyba to by tak. Dobrze. Czy ktoś jeszcze ma jakieś zapytania do budżetu? Cisza. Pan Piotr, ponownie, proszę.
Jak najbardziej. To się bezpośrednio, w sensie poniekąd się odnosi do budżetu, ale jak już trochę może koleżanka Kasia poruszyła temat nie zieleni, może niekoniecznie o zieleń mi chodzi, ale o tego raportu o stanie gminy. Ja wiem, tylko pytanie jest stricte, że tak powiem, budżetowo-finansowe, ponieważ chcę bardzo pochwalić za to, że z roku na rok coraz bardziej podnosimy ilość przyłączeń, jeżeli chodzi o kanalizację sanitarną. I mam po prostu pytanie bardziej takie no, dotyczące budżetu, czy w następnych latach chcemy utrzymać tą tendencję tego coraz zwiększania dofinansowania i generalnie budowy tej kanalizacji sanitarnej, żeby zwiększać te przyłączenia u nas w gminie.
W następnych latach my musimy zwiększyć, bo nam grożą kary później środowiskowe po 1932 roku. Tak, budować kanalizację, tak. Panie burmistrzu, prawda?
Oczywiście, że chcemy, ale wszystko jest uzależnione od dofinansowań. Sami Państwo wiecie, analizując to sprawozdanie, przede wszystkim części wydatków majątkowych i o na szczęście dochodów majątkowych, jakie kwoty są w pierwszej kolejności pozyskiwane, jakie kwoty są, jakie są dofinansowania pozyskiwane, jakie są też wydatki ponoszone z tytułu budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Żebyście Państwo mieli świadomość, w wielu przypadkach nie dotyczy to tylko i wyłącznie samej nitki kanalizacji, ale dotyczy też odtworzenia nawierzchni. Tak? I jednym z elementów kosztorysowych tych wykonawczych jest odtworzenie nawierzchni, o czym się mogliśmy przekonać też w ulicy Słonecznej, w Buku i Smugi w Wielkiej Wsi. Więc ta sytuacja, drodzy Państwo, no, udało się zrealizować wiele przedsięwzięć, ale no, duży znak zapytania, bo wszystko dotyczy też możliwości dofinansowań. No, nie będę wchodził szczegółowo w temat gospodarki wodno-ściekowej, bo to jest temat, który bardzo mnie żywotnie interesuje, bo mamy bardzo duże potrzeby w tym zakresie, ale chciałbym tu Państwu przywołać już w pamięci zapewne wystąpienia też prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej,
tematy podnoszone na komisjach, na sesjach, gdzie rzeczywiście skalę potrzeb Państwo doskonale znacie, więc na tym poprzestanę, ale bardzo mi zależy, żeby przez pryzmat między innymi budowy sieci kanalizacji sanitarnych postrzegam rozwój gminy.
Dla właściwie do pytania albo apelu pana radnego powiedzieć tylko tyle, że tych oporów z naszej strony nie ma i zarówno z kierownictwa urzędu, jak i z państwa strony na pewno, ale są oporni mieszkańcy, bo państwo, my w tej chwili to przerabiamy. Była ta informacja przez burmistrza podawana na zebraniach wiejskich, że będziemy mieszkańców zachęcać, indagować, nękać tymi zachętami, żeby się do wybudowanych sieci kanalizacyjnych podłączyli. Niektórzy takiej chęci nie mają, inni to unikają zgrabnie. My tego do końca nie rozumiemy, no ale krótko mówiąc, chodzi o unikanie opłat i są nasi mieszkańcy zachęcani pismami różnego typu i będziemy ten temat drążyć, no niestety do skutku, dlatego że burmistrz jest po kontroli w Wiosiu. No i jednym z zaleceń jest sukcesywne wyegzekwowanie od mieszkańców obowiązku dołączenia się do sieci tam, gdzie ta sieć występuje. Więc nie może być tak, że gmina inwestuje, państwo radni uchwalacie budżet, kieruje się tam pieniądze na wybudowanie sieci, a mieszkańcy mówią, my mamy czas, albo generalnie mamy inne zdanie na temat przyłączenia się do sieci, więc kierunek jest dobry, apel pana radnego jak najbardziej, tylko jeszcze decydowanie niektórych mieszkańców przymusić, zachęcić, bo są sytuacje takie, to jest zestawienie, które ja widziałem ostatnio, że mieszkańcy, mimo że do sieci mają kilka metrów, to przez 10 lat, 12, krótko mówiąc, się nie podłączają. No i proszę uruchomić teraz te działania naprawcze i tak zwane zachęcające, żeby to nastąpiło. Do tego są oczywiście administracyjne metody, no ale to jest niestety konflikt, mini konflikt z mieszkańcami, którzy krótko mówiąc nie chcą za to płacić. Dlaczego i co robią ze ściekami, to się Państwo możecie domyślać.
Dopowiedzieć, że w niektórych gminach jest stosowana praktyka, jeżeli zostanie droga uzbrojona w takie medium jak kanalizacja sanitarna, gmina też szuka instrumentów, żeby wyegzekwować od właścicieli gruntów różnicy wzrostu wartości nieruchomości. Takie metody, sposoby są. Póki co my takich metod nie stosujemy i jesteśmy absolutnie pro obywatelscy, za mieszkańcami i nie obciążamy tymi kosztami, ale takie możliwości są, żebyście Państwo mieli świadomość.
No właśnie, niektórzy chcą, a nie mogą. Niektórzy mogą, ale nie chcą.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ja tylko ad vocem na sam koniec już dzisiaj pytań zadawać więcej nie będę do tego. Tak jak mówiłem na samym początku, jak najbardziej uważam, że na ogromną pochwałę zasługuje to, że naprawdę z roku na rok ta liczba osób mających dostęp do tej kanalizacji sanitarnej jest coraz większa. To jest moim zdaniem ogromny powód do radości, ponieważ tak jak pan burmistrz wspominał i poprzednio i wspomina teraz, no poniekąd przez to mierzy się całą gminę, więc to jest naprawdę zadowalające. Potrzeb jest wiele, jeżeli chodzi również o to, co wspominał pan wiceburmistrz Tomasz Plewa, jeżeli chodzi o mieszkańców, jestem świadomy tego, że bywają w niektórych momentach jakieś zawirowania, problemy i innego tego typu sytuacje. Byłem świadkiem tego w czasie wymiany wodno-kanalizacyjnej na ulicy Strzeleckiej, ponieważ na przykład okazało się, że niektórzy mieszkańcy utworzyli jakieś inne przyłącza, których nie ma w planach i nie chcą się nimi niestety dzielić z tym, jak to wygląda na takim rzucie planowym. I jeszcze na koniec chciałem tylko pochwalić za ład przestrzenny, który jest ustalany na terenie miasta i gminy. Naprawdę to wygląda bardzo zadowalająco. Zresztą mamy tego odzwierciedlenie w czasie różnych komisji, kiedy panowie właśnie przychodzą z nowymi uchwałami na temat właśnie ładu przestrzennego. Mam nadzieję, że uda się go nam jeszcze lepiej zaktualizować i zachować po prostu tak, żeby wszystko wyglądało właśnie schludnie, zgodnie z przepisami i po prostu, że uda nam się utrzymać dalej taki ład przestrzenny, jaki mamy do teraz. To ode mnie tyle. Przepięknie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś... Proszę, Robert.
Dziękuję za głos. W tych opracowaniach tutaj, które dostaliśmy, mamy wyszczególnione bardzo duże inwestycje. Myślę, że nikt tutaj nie będzie tego w żaden sposób negował. Tych inwestycji było, jest i co roku myślę, że jest coraz więcej. Ja tylko zachęcam, jak zwykle, zresztą nie tylko ja, tylko Mirek, pamiętam również pana burmistrza, do jeszcze większego nadzoru nad tymi inwestycjami. No, a resztę każdy sobie może dopowiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Tu się zgadzamy w 100% w Robercie. I wiemy, o co chodzi. Ktoś jeszcze? Pani Ania.
Ja mam pytanie odnośnie dochodów, bo z tej tabelki tutaj tak wynika, że na przykład kultura fizyczna była realizacja planu na poziomie tam niecałych 30%. Gospodarka mieszkaniowa tam 27%, ochrona zdrowia 46%. Dlaczego tak kiepsko to jest wykonane?
No akurat tu może ja bym się nawet chyba tych działów akurat nie czepiał, bo to jest to ciężko zaplanować, bo to pewnie wynajem hali, coś takiego, albo jakieś dodatkowe zajęcia są zaplanowane w szkołach czy przedszkolach płatne i tak dalej, to różnie to z tym bywa. Ale może pan burmistrz coś, panowie burmistrzowie i pani skarbnik coś wymyślą nam w odpowiedzi. Ale tu akurat... No to pewnie, tak jak mówiłem, pewnie wynajem hali albo coś takiego by tam było. I sal, nie?
A no to jest, to akurat jest wpływ za halę, budowa hali i tutaj ten wpływ rozliczenia. Tak.
Nie.
29,53. 7 milionów. No to ósmą patrzymy. Plan, wykonanie. To jest hala.
Jeżeli nie jest zrealizowany ten wydatek, to wtedy automatycznie zakupuje.
Na kulturze fizycznej to tu będzie kwestia hali. Jeżeli ona nie była zrealizowana, fakturowana i tak dalej, to automatycznie nie możemy tego rozliczyć i przechodzi na następny rok, nie?
Ale proszę zauważyć, w kulturze fizycznej... No, to jest tutaj aluzja też do pana radnego. No, z halą państwu przedstawiałem, jaka jest sytuacja. Nie mamy łatwo, są problemy. Nie będę tutaj ukrywał. Ale jak się spojrzy, drodzy państwo, na inne pozycje, to łącznie, jeżeli chodzi o dochody ogółem, to jest 89 do prawie 90%, tak? Więc nie mówię tu, mówimy ogólnie, ale nie mówimy o sytuacjach jednostkowych. Są jednostkowe jakieś tam niedomagania, to jest zawsze. Ja bym prosił, żebyście Państwo patrzyli na to
ogółem. No hala jest tutaj ewidentnym wyjątkiem od reguły, no bo po prostu jest problem z wykonawcą, ale cieszę się, że moje zapewnienia na ostatniej sesji się ziściły, bo jak Państwo zauważyliście, pokrycie dachu jest ułożone, aczkolwiek trwają jeszcze momentami, że jeszcze trwają prace wykończeniowe tego dachu, bo ordynowanie musi być jeszcze też obróbka blacharska, uszczelnienie, no to jest cała tam procedura, ale cieszę się, bo przy tych ostatnich ulewach no jest, no hala została zabezpieczona. Więc cieszę się, no ale to jest wyjątek, mówimy w kontekście w porównaniu do innych zadań. Zawsze znajdą się, drodzy Państwo, takie pozycje, gdzie ktoś tam jest niewykonany. Znajdą się, drodzy Państwo, takie pozycje, które są nadwykonane. Więc budżet jest, drodzy Państwo, w tym aspekcie jego wykonanie jest zdeterminowane no, bieżącymi sytuacjami, tak? Często się zdarza tak, reagowaliśmy, drodzy Państwo, na przestrzeni całego roku ubiegłego zmianami też oczywiście planów budżetowych, bo moglibyście Państwo spojrzeć chociażby w kontekście hali. Moglibyście Państwo spojrzeć na proporcje wydatków z budżetu gminy, ale i też dzięki pozyskanym środkom. No udało się w listopadzie złożyć wniosek, gdzie pozyskaliśmy dodatkowe 2,5 miliona złotych. No więc to wszystko, drodzy Państwo, jest zdeterminowane aktualną sytuacją i ogłaszanymi konkursami. A często zdarza się tak, że jest też o wiele za późno, żeby Państwa prosić o jakąkolwiek zmianę, żeby coś odwlec albo bądź przyspieszyć. No bo mamy sesję też co miesiąc, co do reguły. No i też jesteśmy tymi ramami, od tych ram uzależnieni. Więc tutaj, drodzy Państwo, nie chcieliśmy też powodować takiej sytuacji, że na koniec roku byśmy tutaj zerowali, bo jak Państwo wiecie, jak była sesja ostatnia grudniowa, to tak naprawdę wiele sytuacji uzależnionych jest też od kilku dni, które pozostają do końca roku. I też w zależności, no, jak zauważycie Państwo, prowadzimy już inwestycje w przeciągu całego roku, więc te zimy umożliwiają też proces inwestycyjny, a jeżeli umożliwiają proces inwestycyjny, to też i w każdym momencie, nawet w grudniu, może do nas wpłynąć protokół odbioru, może do nas wpłynąć faktura, która albo będzie zapłacona jeszcze w grudniu, a jeżeli nie, to może być w styczniu, mimo że plan jest na grudzień. No, to wszystko, drodzy Państwo, to jest też uzależnione takimi sytuacjami. I czasami no, jest takie niewykonanie bądź nadwykonanie.
Dziękuję Panie Burmistrzu. Pan Paweł. Dziękuję za głos. Mam takie tylko małe pytanie, jeżeli chodzi o budowę ciągu pieszego rowerowego Bóg Wygoda, chodnika Dobra i chodnika Wysoczka. Czy tutaj w planie na 2024 rok są pieniądze? Nie zostało to wykonane na koniec 2024. Czy te pieniądze są zabezpieczone w budżecie i czy ewentualnie w przyszłych latach te pieniądze będzie można wykorzystać na ewentualną realizację inwestycji?
Z tego co pamiętam, te środki, jeżeli zadanie było wprowadzone, jeżeli nawet chodzi o dokumentację, a później były z budżetu przeniesione środki, nie były wykorzystane, bądź była dokonana w trakcie roku zmiana, mimo że widnieje tam 0,0 w poszczególnych rubrykach, to mimo wprowadzenia do budżetu, dokonania zmiany poprzez zmianę budżetu, i tak ta pozycja musi być uwzględniona. Więc to w ten sposób chciałem Panu odpowiedzieć, czy są te pieniądze, no bo na chwilę obecną mówi Pan o zadaniu dokładnie. Jeżeli chodzi o chodnik, to, drodzy Państwo, była taka sytuacja, że mieliśmy jakąś tam kwotę zabezpieczoną. Robiliśmy rozeznania na przygotowanie dokumentacji, nie mieliśmy wystarczających środków, więc teraz w głowę Państwu nie powiem, że to jest strona. Strona, żeby Pan ułatwił. Tak, tak. No tak, tutaj Pan ma 50 tysięcy, było w planie na od stycznia 2024 na miejscowość Dobra. W planie na 31 grudnia mieliśmy już 0, więc dokonaliśmy w trakcie roku zmiany. Więc, ale akurat co do tego zadania, to mamy kontynuację tego zadania w tym roku, więc tu środki są. Środki są. Jeżeli chodzi o budowę chodnika w miejscowości Wysoczka, nie kontynuowaliśmy przeniesienia tych środków, dlatego że Państwu chyba wcześniej informowałem, że skupimy się najpierw chyba na jednym chodniku i będziemy później przystępować, więc na razie nie została ani złotówka wydana na Wysoczkę, bo mieliśmy oferty na dużo, dużo wyższe kwoty, więc skupiliśmy się na tym, żeby realizować te zadania, które są, nie chcę mówić, ważniejsze. Bo i również chodnik jest bardzo ważny, ale no byśmy musieli z czegoś dołożyć. Nie mieliśmy tych środków, stąd też uznaliśmy, że na razie odwlekamy to zadanie. Więc jeżeli chodzi o budowę chodnika w miejscowości Wysoczka, na chwilę obecną nie procedujemy tego zadania. Ale nie znaczy to, że nie będziemy przystępować na przykład w roku kolejnym.
Jeżeli chodzi o Bóg Wygoda?
Mówimy o ścieżkę. Te środki... Moment. Tutaj była podobna sytuacja co do chodnika w Wysoczce. I to też zadanie było uzależnione od rozmów z inwestorem. Na chwilę obecną odstąpiliśmy od tego zadania, ale już trwają rozmowy i będziemy tutaj w tej materii też, nawet Państwa informowałem odnośnie wystosowanych pism do Zarządu Dróg Wojewódzkich, bo być może zmienimy formułę, bo na razie odwlekał inwestor, no nie przystąpił do zakupu gruntów, nie rozpoczął inwestycji, więc chcemy zmienić model jakby finansowania tego zadania, stąd wystąpiłem do Zarządu Dróg Wojewódzkich, co nie zmienia faktu, że jest cały czas aktualne porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich, które mamy odnośnie zarządu nad tym odcinkiem, żebyśmy mogli w przyszłości skupić się na przygotowaniu dokumentacji i budowie tego chodnika. Ale no, nawet to jest informacja z dzisiaj. Inwestor ponowił kontakt i chce się, że tak powiem, umówić na spotkanie, więc być może jest to kontynuacja i dalej jest zainteresowany realizacją przedsięwzięcia. Więc widzicie Państwo, tu są pewne rzeczy ewoluują, bo były wówczas w tym porozumieniu z inwestorem. Zawarta, że tak powiem, nasza umowa polegała na tym, że my przygotowujemy dokumentację, inwestor buduje ścieżkę rowerową. Więc jeżeli będzie inwestor potwierdzić dalej te ustalenia, to w takiej formule będziemy starali się to realizować. Jeżeli nie, no to będziemy tutaj zmieniać ten model, żeby z województwem też się dogadać. Ale to widzicie Państwo, no zazwyczaj staramy się nie inwestować w zadania, żeby mogły no, trafić na że tak powiem, na fiasko natrafić. A przy tym zadaniu staramy się pozyskać wsparcie z zewnątrz, bo jak Państwu mówiłem, nie sztuką jest wydać pieniądze, sztuką jest wydać jak najmniej z budżetu i tyle. A mamy tyle zadań jakby konkurencyjnych do innych zadań, do tego akurat, że no, skupiliśmy się na rzeczach ważniejszych. To nie zmienia faktu, że nie odstępujemy od tego zadania, bo nawet w ubiegłym tygodniu również z moimi współpracownikami analizowaliśmy obecną sytuację właśnie tego zadania inwestycyjnego. I jest to gdzieś w przyszłości pytanie, czy to jednego roku, dwóch czy trzech. Na to dzisiaj Państwu pytanie nie mogę odpowiedzieć.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Nie widzę, to teraz ja. Ale nie będzie tak źle, obiecuję. Zacznę może od oceny. Powinienem na końcu, ale zacznę od początku. Odwrócę to na początku. Dla mnie wykonanie tego budżetu taka dość solidna czwórka. Ale chciałbym zwrócić na pewne rzeczy uwagę. In plus, to na pewno będą pamiętać radni z poprzedniej kadencji, cieszy o to boje, zniknęła opłata planistyczna z zaległości w zeszłym roku. Były o to wielkie boje, wielkie pretensje, a się udało. Ale też są minusy. Chciałem Państwu zwrócić uwagę na pewną rzecz. Realizacja wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych 92,25 i podatek rolny od osób fizycznych 90,23%. Może procentowo to nie jest dużo, ale te procenty przekładając na kwotę, to tylko w tych dwóch przypadkach robi nam to ponad 1 000 000 złotych mniejszych dochodów. Także tutaj, tak jak zwykle ja, no, zwracam uwagę na windykację zaległości podatkowych. Ja się zawsze jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej w zeszłej kadencji zawsze poświęcaliśmy temu jedno posiedzenie w roku i trzeba przyznać, że ta windykacja była na dość wysokim poziomie. Ale no, tu trzeba zwrócić, mieć czujność, bo no, tak jak mówię, może procentowo to tak źle nie wygląda, ale kwotowo robi kwotę. No taki 1 000 000 złotych, no to uciekł, tak? W tych dochodach. A solidna czwórka ode mnie dlatego, znaczy się może, inaczej może to potwierdza tą solidną czwórkę, dostaliście Państwo opinię RIO. Powiem Państwu, że jestem radnym 11 rok. Takiej opinii jeszcze nie widziałem. Ale in plus. Nie było takiej opinii RIO. Pozytywne były oczywiście, ale nie aż takie. Bo w tym roku to tutaj w tej opinii to tylko poza 2 małymi punkcikami są takie powiedzmy to kosmetyczne sprawy. Tak, kosmetyczne sprawy. No to chylę czoła pani Marzenko dla pani i zespołu. Dla pani i całego zespołu przygotowującego, pracującego cały rok przy budżecie.
Bardzo dziękuję w imieniu zespołu.
Bo naprawdę porządek, z tego widać, że porządek jest w finansach. I tyle z mojej strony. Jedno. No dobra, nie byłbym sobą, nie? Jedna malutka uwaga, tylko formalna. Na stronie 5. Ostatnia linijka na stronie. 21 zmian budżetu uchwałami Rady. No, uchwał było chyba 7 czy 8, nie? Reszta to zarządzenia burmistrza. Taka tylko drobna kwestia i nic więcej ode mnie. Jeszcze Robert?
Odnośnie RIO, tam jest nowy skład orzekający, panie przewodniczący, nie ma pana Karola, może też to jest taka opinia, bo przez wiele lat był pan Karol, więc...
Może pan Karol, może pani Aldony chyba też nie ma, ale z tego co słyszałem, to jest nowa przewodnicząca Regionalnej Izby Obrachunkowej tutaj na Wielkopolskę, więc może to też, ale no...
Nie wątpię. Radnych zapewniam, od sierpnia Karol wróci.
Jak Karol wróci, zobaczymy.
Nie, chyba pan Karol chyba nie wróci, bo to już chyba emerytura, jak mi się wydaje. Okej. Okay. Dobrze. Tak. Czy ktoś jeszcze ma jakieś uwagi do budżetu? Zapytania? Nie ma. W takim razie, szanowni państwo, kończymy to, ale musimy zaopiniować. Jako komisję musimy to zaopiniować poprzez głosowanie. Komisje głosują oddzielnie. Oddzielnie. Komisja budżetu oddzielnie i Komisja Rolnictwa też oddzielnie. Na tą chwilę w Komisji Budżetu mamy chyba pełen skład, tak? Z tego tak, pełen skład, bo zaczynaliśmy w niepełnym, mamy pełen skład. 6 radnych. To prosiłbym tych radnych, członków Komisji Budżetu i Oświaty o zagłosowanie. Kto z państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedłożonego przez burmistrza miasta i gminy Bóg sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy Bóg za rok 2024 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego miasta i gminy za 2024 rok? Proszę podnieść rękę. Wszyscy. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Remisz.
Teraz głosujemy Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych. Jednej osoby brakuje, reszta nam składa dzisiaj. Kto jest, tak? Kto jest za pozytywnym zaopiniowanym przedłożonego przez burmistrza miasta i gminy Bóg sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy Bóg za rok 2024 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Bóg za 2024 rok? Kto jest za? Kto się wstrzymał? Nikt nie ma przeciw, czyli też dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Obydwie komisje jednogłośnie zaopiniowały pozytywnie budżet, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok. I na tym ten temat wyczerpaliśmy. No to przechodzimy do projektów uchwał w takim razie. Nie ma ich za wiele. Już momencik.
Na tą chwilę mamy 3 projekty uchwał. Tak. Pierwsza w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta gminy Bóg z tytułu wykonania budżetu za 2024 rok, w sprawie udzielenia wotum zaufania burmistrzowi miasta gminy Bóg i w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2024 rok. No myślę, że państwo zgodzicie się z tym, że uchwały te nie wymagają omawiania. Są to uchwały, które wymagają corocznego podjęcia w związku z zakończeniem roku budżetowego ubiegłorocznego, czyli 2024 roku. Są to uchwały stwierdzające tylko fakt wykonania tego budżetu, czyli jakby oceniające rok poprzedni i zatwierdzające zarówno sprawozdanie finansowe, jak i merytoryczne z wykonania budżetu i tym samym udzielenie absolutorium burmistrzowi, a wcześniej jeszcze udzielenie mu wotum zaufania za wykonanie poprzedniego roku w oparciu o raport o stanie gminy, który będzie przedmiotem debaty na najbliższej sesji.
Tak, dziękuję bardzo. Wszystko chyba jasne. Nie powinno być wątpliwości. Zaopiniowaliśmy budżet. No to są uchwały, które są konsekwencją tego zapisu. Pan burmistrz się zgłasza. Proszę bardzo.
Szanowni państwo, jeszcze nie otrzymaliście projektu jednej uchwały, ale też i analizuję aktualną sytuację dwóch postępowań, za chwilę nie powiem. Chodzi o uchwałę, którą chcemy podjąć, uchwałę planistyczną odnośnie wywołania miejscowego planu. Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, bo chciałem też to powiedzieć może w sprawach bieżących, ale to jest też jakby związane
z punktem. Nie przechodzimy do tych spraw.
Mogę prosić o rolata? Szanowni Państwo, sprawy obie są bardzo poważne. Już od jakiegoś czasu jest procedowany i w procedurze uzgodnień wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy budynku inwentarskiego tuczarni do chowu trzody chlebnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Chodzi o działkę 431/2 obręb do Bieżyn. To jest przy drodze wojewódzkiej ulica Stęszewska. Jak również na świeżo wpłynął wniosek o wydanie również decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy biogazowni o mocy do 2 MW. To jest działka 431/2, to jest działka 525/2 obręb również do Bieżyn, również przy drodze wojewódzkiej. Trwają w chwili obecnej analizy planistyczne naszych pracowników, urbanistów w zakresie możliwości tych działek i chcę być tutaj bardzo, bardzo daleki w formułowaniu jakikolwiek. Jestem ostrożny, jeżeli chodzi o tego typu przedsięwzięcia. I być może spodziewajcie się Państwo, jeżeli nie w czerwcu, to być może w sierpniu, wrześniu, ale być może zajdzie taka potrzeba, żeby to uczynić jeszcze na sesji czerwcowej, aby powziąć starania, żeby gmina i Państwo radni wyrazili swoje zdanie co do tych dwóch przedsięwzięć. No, może w ten sposób najlepsze to sformułowanie, żebyście Państwo wyrazili swój stosunek do tych obu zadań. 2 MW, jeżeli chodzi o biogazownię, to jest bardzo dużo, to znaczy dużo. Powstają różne biogazownie, często do 0,5 MW, które nie wymagają wydania, przeprowadzania chyba raportu środowiskowego. W tym wypadku jest to duża, duża instalacja, więc wyobraźcie sobie Państwo wjazd od strony Stęszewa do miasta, witacze w postaci chlewni, jak również biogazowni. Pytanie, czy Państwo również taki krajobraz oczekujecie, żebyśmy mogli uzyskać. No oczywiście z tym są związane, oczywiście no dzisiaj jest taka technologia, że wszyscy przestrzegają, że i mówią, że no, nie ma jakichś tam dobitnych uciążliwości. No ale wiecie Państwo, no życie pokazuje, też pisze swoje scenariusze. Wiemy, z czym związany jest chów trzody. Niezależnie w jakikolwiek by to nie było technologii, przy jakimkolwiek nowoczesnym wyposażeniu tego, zawsze jest to, drodzy Państwo, jakaś uciążliwość. Tak samo, jeżeli chodzi o biogazownię, no żeby biogazownia mogła funkcjonować, to trzeba zapewnić ten skład do tej biogazowni, a więc nie tylko aspekt krajobrazowy, nie tylko ten klimatyczny, ale również ten komunikacyjny. I jeżeli Państwo pozwolicie, to chciałbym być może najskuteczniejsze rozwiązanie zastosować w postaci miejscowego planu. W chwili obecnej grunty, są to grunty rolne, więc docelowo, jeżeli byłby podjęty miejscowy plan, nie ograniczylibyśmy w żaden sposób tego, znaczy inaczej, moglibyśmy to zakres ograniczyć tych dwóch przedsięwzięć, ale nie wiem, czy byśmy byli w stanie całkowicie wykluczyć te przedsięwzięcia, bo wiemy, że to są grunty rolne. To nie powiem Państwu teraz z głowy, ale jeżeli chodzi o ten chów trzody, to tam jest bardzo liczne, ile tych, nie mam tutaj, drodzy Państwo, tej informacji, nie chcę Państwa wprowadzać w błąd, ale wiem, że to jest w setkach, o ile nie powyżej tysiąca. Więc nie chciałbym, żeby mieszkańcy po fakcie się o tym dowiedzieli. Nie chciałbym, żebyście Państwo po fakcie podjęli jakąkolwiek próbę działania. Chciałbym, żebyście Państwo no zrozumieli, że jeżeli zajdzie taka konieczność, być może takie starania należałoby podjąć. To moja taka sugestia. Jeżeli Państwo mnie pytacie o zdanie, co ja myślę na ten temat, no, ale no, zadaję Państwu pytanie, jeżeli Państwo chcecie wiedzieć, co ja myślę na ten temat, to niekoniecznie w takiej lokalizacji byśmy oczekiwali. No, tak jak powiedziałem na wstępie, chcę być ostrożny w używaniu jakichkolwiek sformułowań, stąd wywołuję ten temat, żeby Państwu zaproponować jakąś formę uchwałodawczą. Ja myślę, że bardziej transparentnie nie mogłem Państwu tego przedstawić. Jeżeli Państwo chcecie dowiedzieć się szczegółów, tak między nami, zapraszam do urzędu na tyle, ile będę mógł Państwu na tym etapie postępowania udzielić informacji, to udzielę. Owszem, będą mieszkańcy potrzebować wsparcia, deklaruję pełne wsparcie, żeby merytorycznie też pomóc.
Dziękuję za głos. Panie Burmistrzu, jako bezpośrednio można powiedzieć zaangażowany w tą sprawę, kategorycznie mówię nie tym inwestycjom, nie w tym, tak jak Pan Burmistrz powiedział, nie w tej lokalizacji. Wyobraźcie sobie Państwo, że od tej kusawni świnia, jak ja to mówię, najbliższego zabudowania jest niecałe 300 metrów. To wyobraźcie sobie Państwo, jak będzie 1000 świń, co tam będzie latem. A już nie wspominając o biogazowni, ale oczywiście rozmawiając z mieszkańcami, mieliśmy nawet takie jakby nieformalne zebranie i mogę Państwu powiedzieć, że 99% mieszkańców jest przeciwna jednej i drugiej inwestycji. Ale oczywiście tu muszą się wypowiedzieć Państwo, tak jak Pan Burmistrz tutaj wspomniał. Myślę, że warto by poświęcić jedną komisję i na którejś jakiejś komisji to omówić, żeby tutaj wszyscy mogli się wypowiedzieć. Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, pozwólcie, że dołożę jeszcze kilka zdań od siebie. Pan Burmistrz to zapowiedział Państwu, to jest kwestia to, co zaproponował Pan Radny. Otóż najbliższa komisja, no to jest dzisiaj, prawda? Kolejna będzie na końcu sierpnia. Inwestorzy napierają, to też musicie wiedzieć, to czytacie wszem i wobec, również w naszej gminie. Teraz pojawiają się różne dziwne wnioski, wszystko polega na jednym. Ile, kto i kiedy zarobi. Nie ma innego tutaj celu, prawda? Czyli ten, który ma własność, ten decyduje i próbuje wydobyć jak najwięcej środków finansowych z tej własności. No więc wszystko się sprowadza do lokalizacji i do własności, a nie tak, że my już mamy gotowe lokalizacje w planach miejscowych, albo ich nie mamy, tylko inicjatorem zdarzeń zawsze jest właściciel lub inwestor, który się z nim, krótko mówiąc, porozumie, dogada, wynegocjuje i zawrze stosowne umowy przedstępne albo zobowiązaniowe. No i krótko mówiąc, liczymy na duże, duże pieniądze. Tak samo było w wiatrakach, tak samo jest w fotowoltaice i dokładnie macie Państwo tutaj tą sytuację akurat biogazowni. I są firmy, które tu szperają po wszystkich gminach dookoła, już jest akcja, już dowierzenie szukania lokalizacji wiatraków. Tu mamy trochę łatwiej, bo Państwo wiecie, że studium wiatraków nie ma, więc siłą rzeczy nie mogą powstać, oby wiatrowni i owszem. No i teraz jest taka prośba po dzisiejszej tutaj krótkiej naradzie, który burmistrz zwołał, jaki jest kierunek działań. I my dla Państwa przygotujemy na sesję najbliższą projekt przystąpienia do opracowania planu miejscowego na miejscowości Dobierzyn w zakresie, który obejmie te lokalizacje, które trzy są w tej chwili, powiedzmy, w fazie domniemania i już wniosków konkretnych po to, żeby iść w kierunku opracowania planu, czyli opanowania sytuacji politycznej zgodnie z przepisami, a nie, krótko mówiąc, wariackiej procedury według warunków zabudowy, którą Państwo wiecie, że tak naprawdę w tym kraju wszystko można. Więc jeżeli podejmiecie Państwo tą uchwałę o przystąpieniu do miejscowego planu, oznacza to jedno, że mamy blokadę na warunki zabudowy przez 18 miesięcy, czyli półtora roku. Wstrzymane są wszystkie procedury i w tym momencie oczywiście jest taki wymóg, żebyśmy przystąpili do tego opracowania planu. No ale najważniejsze jest to, żeby wywołać przystąpienie do planu, co wstrzymuje wszelkie inne działania wnioskodawców, którzy zaczną nas tutaj indagować. To oczywiście, proszę Państwa, nie wstrzymuje procedur decyzji środowiskowych, bo to jest zupełnie jeszcze inna procedura, no ale sama decyzja środowiskowa nie decyduje o lokalizacji, tak? Ona tylko umożliwia przyszłą ewentualną budowę, a kwestia lokalizacyjna rozstrzyga się w planach miejscowych. Więc tutaj namawialibyśmy Państwa razem, myślę, z tego zespołu wykonawczego do podjęcia tej uchwały o przystąpieniu planu, bo w przeciwnym razie przez 2 miesiące, pod koniec sierpnia, możemy się obudzić w sytuacji, że to będzie, krótko mówiąc, już za późno. Więc olbrzymi byłby apel, tu niczego nie przesądzamy, co będzie można w tym planie, a co nie można.
Są to grunty rolne, więc jakaś działalność rolnicza będzie możliwa, ale tak. Nie w takim sensie.
Nie możemy zakazać absolutnie każdej działalności pozwalającej na przykład na chów trzody lub bydła. Tego nie zrobimy, bo nie możemy. Natomiast można dopuścić do określonej wartości nieuciążliwej, krótko mówiąc, dla otaczającego środowiska i przestrzeni, którą dbamy nie tylko o zabierzenie, ale w tej gminie, prawda? Bo przez Stęszewską Państwo też jeździcie, więc wyobraźcie sobie, jak takie dwa wtręty architektoniczne powstaną, które naprawdę nie będą zachęcały i zapachowo, i widokowo do odwiedzenia naszej gminy. Więc my byśmy tutaj z tej katedry, jak to było powiedziane, zachęcamy Państwa radnych do podjęcia takiej uchwały na najbliższej sesji. Tyle z mojej strony.
Dobrze, to poprosimy coś takiego. A miałam takie pytanko, jak to się będzie miało do planu ogólnego. Czy można w planie ogólnym zakazać? No bo wiadomo, 13 kategorii tam chyba bodajże było tych gruntów.
Panie radny, ta analiza również to uwzględnia. Jednakże z uwagi na postępowania tutaj wszczęcie planu, powoduje wstrzymanie na 18 miesięcy decyzji o warunkach wniosku, rozpatrywanie wniosku o decyzji o warunkach zabudowy. Jest to jakby weryfikowane pod kątem planu ogólnego. Jeżeli Państwu w czerwcu pozwolicie Państwo, że dośle w materiałach taką uchwałę, to będzie jednoznacznie oznaczało, że dokonaliśmy tej analizy i musimy bez zbędnej zwłoki podjąć te czynności. I tyle. Nie chciałbym, żeby ten temat stał się nie wiadomo jak tematem publicznym. Nie chcę tutaj, żebyśmy straszyli mieszkańców. Jeżeli możemy coś w zarodku powziąć po prostu, nie? Będzie to też, żeby Państwo jasny, czytelny sygnał do właścicieli gruntów, że muszą w pierwszej kolejności pewne rzeczy konsultować z urzędem. No bo jeżeli by przyszedł ktoś zainteresowany, że chce budować chlewnie, to by usłyszał ode mnie, że jestem przeciwny, bądź biogazownie też, że jestem przeciwny. Wiem, że gdzieś jeszcze ma być ktoś, jakiś inwestor się kręci odnośnie biogazowni na Wygodzie, ale tam zupełnie mniejsza moc. Też jestem temu przeciwny, tylko nie chcę, żebyście Państwo postrzegali mnie teraz przez pryzmat, no bo trzeba traktować tego typu działalność też jako pewna inwestycja, która może w jakimś tam stopniu przynieść dochody gminy. Z jednej strony też, żebyście Państwo zrozumieli moją rolę. Jako gmina jesteśmy pro-rozwojowi, pro-inwestycyjni, ale musimy też do tematu, akurat w tym aspekcie, podejść wybiórczo, no bo są to przedsięwzięcia, które no, mają swoje uciążliwości. Ja wiem, że jest dzisiaj taki trend, że są naciski, nawet dzisiaj chociażby w samej dyskusji dotyczącej wotum zaufania dla rządu, posłowie się wypowiadają na temat przygotowania krajowej strategii odnośnie bioenergetyki w zakresie właśnie takich również tych źródeł energii. Ja wiem, że to jest trend, to co bio ma przyczyniać do rozwoju kraju, ale pojawia się pytanie, czy akurat u nas ma być to bio w tym zakresie. Więc to dotyczy biogazowni. No i będę Państwu o tym właśnie na takim etapie zawsze każdorazowo sygnalizował, żebyście Państwo mieli świadomość, tak, jestem zwolennikiem biogazowni, ale jak najdalej od naszej gminy i tyle. No, takie jest ten, moje zdanie w tej materii i tyle. Więc informuję, chciałbym, żebyście Państwo po partnersku podeszli do tej kwestii. Nie chciałbym, naprawdę chciałbym uniknąć jakichkolwiek dyskusji na sesji, żeby jeszcze tutaj przychodzili, nie daj Boże, właściciele tych gruntów albo osoby przeciwne. Konflikty, spory na sesji są nikomu niepotrzebne. Myślę, że jeżeli ten temat by taka dyskusja publiczna rozgorzała, to śmiem twierdzić, że mieszkańcy są przeciwni. A więc skoro są przeciwni z założenia, tak uważam, to mamy tą możliwość, żeby już temu zaradzić i ten problem rozwiązać. Więc o to Państwa proszę.
Odpowiadając jakby i odpowiadając panu przewodniczącemu, my to kolizji nie widzimy między regulacją planu ogólnego a tego planu miejscowego, gdyż w planie ogólnym pojawią się wskaźniki tak naprawdę kształtujące przyszłą ewentualną zabudowę na pewnych obszarach wyznaczonych pod zabudowę, a w tym planie miejscowym tak naprawdę nie tylko nakazy i zakazy, ale też dopuszczenie działalności rolniczej na tych siedliskach rolniczych, dlatego że w studium póki co mamy tam działalność terenów rolniczych i upraw rolniczych, w związku z tym tu kolizji na ten moment z planem ogólnym, panie przewodniczący, nie widzimy.
Dobrze, dziękuję bardzo. Pan Robert.
Tak, w pełni tutaj zgadzam się z panem burmistrzem i z panem wiceburmistrzem i zachęcam wszystkich radnych do podjęcia tej uchwały. Dziękuję.
Tak, 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 tak. Ja też poprosimy.
A co do, tak, żebyście Państwo zrozumieli. Dzisiaj wspomniałem o postępowaniach środowiskowych. Jeszcze na chwilę obecną nie ma postępowań tych lokalizacyjnych, czyli nie został złożony wniosek o wydanie warunków zabudowy. Co do aspektu środowiskowego, możliwości, instrumenty gminy, urzędu, burmistrza są bardzo ograniczone. Pod względem środowiskowym tego typu inwestycje na chwilę obecną, zgodnie z ustawodawstwem, które obowiązuje w naszym kraju, są tego typu inwestycje faworyzowane. Więc będę też i Państwa w tym momencie być może prosił, żeby wyjść z inicjatywą taką społeczną w postaci być może jakiejś petycji, która ma mi pozwolić w tym działaniu środowiskowym dać ułomny, bo żebyście Państwo mieli świadomość, w tym aspekcie środowiskowym udział społeczny jest argumentem niewystarczającym dla organu odwoławczego, ale jest jakimś argumentem. Więc będzie taki moment, że będę też być może tutaj szczególnie się zwracał do radnych do Bierzyna i Państwa radnych również, no żebyśmy jakieś działania podjęli, żeby jeszcze tutaj w tym aspekcie środowiskowym, bo mówimy, plan to jest jakby lokalizacyjny, a ten aspekt środowiskowy też będę Państwa prosił. Tyle. No.
Komisja petycyjna jest przecież.
Dziękuję bardzo. Już takie działania kiedyś w Bierzynie robiliśmy w innym temacie. Dobrze. Cały czas sprawy bieżące. Czy ktoś w sprawach bieżących? Pani Ania, proszę.
Cztery sprawy do pana burmistrza. Pierwsza to nieszczęsna ulica Kwiatowa. Po opadach deszczu, które nie były aż tak duże, a bloki zostały zalane. Mieszkańcy się pytają, czy pan burmistrz był w poniedziałek na wizytacji.
byłem, ale moi współpracownicy też znają, wiedzą, jaki jest stan. Jeżeli chodzi o te progi, kwestia będzie rozwiązana. Pani radna z ulicą Kwiatową zapewniam, że jest wszystko dobrze. Niekoniecznie z gruntami, które przylegają do ulicy Kwiatowej. Tą sprawę będę odrębnymi postępowaniami wyjaśniał.
Okay.
Chodzi o wody opadowe.
Tak.
Bo, drodzy Państwo, pytanie jest takie. Owszem, woda z drogi może się dostawać do bloków, ale pytanie, skąd woda na drogę się dostaje, bo część opadów oczywiście trafia bezpośrednio na drogę, ale część, drodzy Państwo, trafia z gruntów działek, które nie są własnością gminy. I tylko Państwu przypomnę, obowiązkiem właścicieli jest odprowadzenie wód opadowych na własnym gruncie. Tu jest, drodzy Państwo, poważny problem, a ta sprawa będzie rozpatrywana.
Druga sprawa, ulica Starowiejska. W zeszłym roku już zgłaszałam też, że były studzienki od kanalizacji deszczowej pozatykane i tam przy nieruchomościach z numerem 7 i 4 i 18 nadal ten problem istnieje.
A tu skierujemy już
po tych opadach, co było w piątek i w sobotę, to
zgłoszenie do zarządu dróg powiatowych. Jutro zgłosimy do zarządu.
Są dwie tam na razie spółdzielki akurat takie. Trzecia sprawa to odnośnie boiska i Orlika. Z tych dokumentów, które dostaliśmy również do przeczytania, wynika, że boisko jest otwarte od 8 do 22. Tak było napisane. Czy później po tej 22 ono jest zamykane? Tak. Ponieważ ostatnio mieszkańcy mi zgłaszali, że na boisku wieczorem są urządzane imprezy przez młodzież i butelki lecą po prostu są wyrzucane na ogródki, które są przy boisku, ale to od strony ulicy Starowiejskiej. I raz nawet kostka brukowa poleciała pod domy aż samej. Czwarta sprawa, ostatnia. Pan sołtys Ciesiel kazał się przypomnieć, prosił o przypomnienie odnośnie mieszkańców, którzy w Cieślach, którym szambo wylewa się na ulicę. To już sprawa ponoć była, już się ciągnie od jakiegoś czasu. No i żeby przypomnieć się w KOWR-ze, żeby coś zrobili w tym temacie w końcu. Bo nie może tak być, że mamy 21 wiek, a na ulicy jest rynsztok. Cztery sprawy, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Pan Paweł? Albo Pani Rewa?
Ja a propos mojej ulicy Słonecznej prosiłabym o przywiezienie jeszcze tego tucznia, ponieważ nie przy moim domu, ale przy budynku 19B zrobiło się jeziorko. Rybki można hodować. Nic na to nie poradzę. Oszczędnie to było zrobione, bardzo oszczędnie. No, to wysypanie tego tłucznia.
Pani Ewo, to trzeba uważać, bo jak zasypiecie tamto jeziorko, to jezioro będzie w innym miejscu.
Nie, bo tam jest gorzej. Spad. Tam jest spad. I akurat przy całej posesji 19B jest po prostu woda. Tam nawet na podwórko nie idzie wjechać. I ja wiem, że jak zasypiecie to miejsce, to jeszcze musicie podsypać pod moim domem, bo tam nie jest skończone to podsypywanie. Więc ja bardzo proszę, żebyście to zrobili. To nie jest prywata, ale po prostu jeżdżą tam samochody dostawcze, dojeżdżają do posesji na wprost i tam się robi taka jadka, że to jest nieporozumienie. Nie powinny te samochody tam jeździć, ale dobra, wyrazimy na to zgodę, ale zróbcie nam to chociaż trochę porządniej.
Prawda, nie będziemy musieli robić. Zanotowaliśmy, zakład gospodarki wyczerpał wszelkie kruszywo, które było do tej pory w ramach wiosennego utrzymania dróg. Musimy zakupić tuczeń, a więc zakład musi zakupić ten tuczeń. No i jak dokona tego zakupu, to możemy ewentualnie przystąpić do... No, zakup to użyłem takiego skrótu myślowego, procedura zamówień publicznych.
Dziękuję za głos. Panie Burmistrzu, dochodzą do mnie sygnały od mieszkańców osiedla Przyjaźni, ulicy Sokoła. Nawet dzisiaj dostałem plan projektu budowy budynku mieszkalnego 18-metrowego między blokiem numer 1 a Starym Młynem. Myślę, że burmistrz dostał dzisiaj jakieś informacje, nie tylko dzisiaj pewnie, informacje odnośnie tej inwestycji. No i proszę się ustosunkować, co dalej gmina, pan, my wszyscy może mamy w tym kierunku począć, co mam odpowiadać mieszkańcom, jakie jest nastawienie na, daj Boże, zblokowanie tej inwestycji, bo to jest niewyobrażalne w moich oczach, żeby coś takiego powstało. Tam do tej pory nie ma, brakuje miejsc parkingowych na tyle mieszkań, co jest wybudowanych, a co dopiero dodatkowo na 60. Niby w projekcie jest parking podziemny, ale jak parking podziemny w tak ścisłym zabudowie, to sobie tego po prostu nie wyobrażam. Wiemy, jak próba parkingu podziemnego powstaje przy ulicy Otuskiej, to doskonale wszyscy widzą. No co tam wszystko o tym myśli? Bo...
No, wniosek o wydanie warunków zabudowy. Między innymi jest to inwestycja właściciela prywatnego i spółdzielni, no, ale z dwóch podmiotów prywatnych. No, będziemy tą sprawę analizować. Wiem, że w ramach tego przedsięwzięcia ma być też rewitalizacja tego obiektu zabytkowego, a więc młynu. Zobaczymy. Urbaniści nad tym pracują.
Bardzo dziękuję za głos. Ja chciałam zapytać o pojemniki na bio przy sali wiejskiej w Otuszu. Został zabrany duży pojemnik. I tu pani gospodyni, która zajmuje się tu przy sali, ona nie może zmieścić ten mały pojemnik. To jest za mały. To jest dużo trawy i co ona teraz ma zrobić?
Szanowni Państwo radni, pani radna dotknęła akurat tematu. Mamy podjętą akcję pod tytułem oszczędności na odpadach. Zmieniona została firma wywozowa. Aktualnie nie mówimy o selekcie, prawda? Bo to Państwo macie każdy z mieszkańców. Mówimy teraz o obsłudze odpadów z obiektów gminnych, czyli między innymi z domów wiejskich. I od 1 maja mamy inną firmę wywozową o co najmniej o 1/3 tańszą. Czyli zrobimy absolutny przegląd wszystkich pojemników, zarówno co do ilości, co do ich pojemności. I krótko mówiąc, po tej analizie wyszło, że no niestety płaciliśmy sporo za dużo. Nie chcę już powiedzieć, że weźliśmy co sami powietrze, bo też tak bywało. Więc podejście jest absolutnie racjonalne i racjonalizacja tych wszystkich postępowań po to, żeby ograniczyć te wydatki. I to jest jedno z tych działań, które pewnie spotkało się ze zdziwieniem albo ze zmianą podejścia. Także na pewno będzie oszczędniej i nie bardzo rozumiem, żeby tyle odpadów zielonych akurat było w Otuszu. Jakoś tych sygnałów z innych sołectw nie słyszymy, więc to musi być jakiś ewenement w postaci szybciej rosnącej trawy. Trudno mi powiedzieć, skąd to się bierze. Przyjrzymy się temu, ale to jest pierwszy sygnał jakiś negatywny po zmianie podejścia do wywożenia odpadów i racjonalizacji wydatków związanych z wywozem i kosztem obsługi wywozu odpadów. Sprawdzimy to. Ale to jest pierwszy sygnał, który się pojawił od 1 maja.
No dostałam tak sygnał i często przekazuję. To duży został zabrany, ale został tylko mały. Tak.
Ja myślę, że ktoś tam przesadza, ale sprawdzimy.
No jakąś część to musieli wziąć na swoją prywatną
posesję. No i bardzo dobrze.
Ja jeszcze mam pytanie, czy jakby worek włożą, czy te worki będą odbierane, bo nieraz nie chcą odbierać.
Ale chyba coś się dzieje, ponieważ u mnie w wspólnocie od 2 tygodni też nie było bio odbierane. Zgłosiłam reklamację i jutro mają przyjechać. Więc nie wiem, czy to jest odgórny jakiś problem, czy coś się działo, bo nie wiem.
Wspólnoty są obsługiwane zupełnie w innym systemie, ale pani radna.
Ale co tydzień powinniśmy...
No ale to jest wspólnota, no to my się wspólnotami nie zajmujemy.
Przyjęli reklamację, akurat się pytam może, czy gdzieś indziej też występuje problem.
radna z Dusza zgłosiła problem, wyjaśnimy. Natomiast, tak jak mówię, to jest pierwszy sygnał negatywny po zmianie operatora.
System odbioru od gospodarstwa domowego, to ilości są nielimitowane. Państwo podstawicie 5 pojemników na bio, 5 zostanie odebrane. Jeżeli chodzi o podmioty gospodarcze, a do takich między innymi jest zaliczany samorząd, są to kryteria ilościowe. Dobrze mówię? Płacimy za tyle pojemników, ile jest podstawionych, prawda?
Oczywiście, że tak. I umowa to precyzuje co do terminu odbioru, pojemności, ilości i wielkości.
Więc, drodzy Państwo, akurat tego to otusza nie dotyczy, ale były też przypadki. Drodzy Państwo, jak to zoptymalizować? W wielu przypadkach płaciliśmy za powietrze, a w wielu przypadkach nam śmieci były też podrzucane. Więc wielkości trzeba zoptymalizować, tak żeby ograniczyć wydatki. To zostało skrupulatnie zweryfikowane, no i trzeba się w tych limitach zmieścić.
Jeżeli mogę jeszcze tylko do tej kwestii. Pani radna, raz w tygodniu jesteśmy po przeciwnej stronie ulicy. Proszę przenieść tą tramę, ją zabierzemy. Jesteśmy co środę, także nie pani podejdzie w środę, znajdziemy miejsce, gdzie może pani schować te worki i wywieziemy je.
Ja w sprawie oświetlenia do państwa Sulików. Dostałam telefon, byłam właśnie w urzędzie w poniedziałek, no obiecała pani mi, że jeszcze cierpliwości, ale ta cierpliwość jest od zeszłego roku już, więc... No w ogóle nie mają. Mają obiecane państwo Suligowie oświetlenie i nie ma tych lamp. Nadal.
Droga pani radna, nie wiem kto obiecał, kiedy obiecał i co obiecał, więc to by trzeba wyjaśnić. Natomiast uprzedzając dalsze pytania, burmistrz ogłaszał szemi wobec i poszło pismo do sołtysów. Zebrano potrzeby oświetleniowe zarówno w realizacji w tym roku, jak i w następnych. No i mamy to zestawienie. No i teraz jest tylko pytanie, czy to zmieści się w tak zwanej umowie barterowej z Eneą, czy musimy niestety uruchomić specjalne wydatki, a specjalne no to oczywiście projekcje i zaraz jest pytanie, czy to ma być solarna lampa, której się wydaje, że to jest kilka złotych, a to proszę Państwa kosztuje nie za 50 tysięcy, a może i 12 brutto w tej chwili. No więc to są tego typu koszty lub sieć, lub lampy. No więc cierpliwość popłaca, więc trzeba być krótko mówiąc optymistą i cierpliwym. Dzięki.
Czy ktoś jeszcze? Pan Burmistrz. Dziękuję za głos. Panie Burmistrzu, jak zwykle ulica Stęszewska, chodnik. Sezon rowerowy się zaczyna, czy coś w temacie się zmieniło, czy coś, jakiś dostaliśmy odpowiedź z kolei. Następne na ulicy spokojnie kiedyś zgłaszałem, że mieszkańcy też chcieliby tam tłucznia. Oni sobie na swój koszt nawet to ten tłuczeń rozgarną i utwardzą tą ulicę. No i co tam jeszcze? A, i na ostatniej sesji wspominałem o dachu na hali. No cyk, dach jest, także no panie mi się wykonać dalej. Dziękuję. Naprawdę, nie no, myślę, że ten dach uspokoił dużo, dużo mieszkańców, także miejmy nadzieję.
To się okaże.
No, w sprawie chodnika wypada mi powiedzieć, że temat nadal aktualny. No, czekamy.
Tylko panie burmistrzu, tu chodzi o to, czy on jest aktualny, tak jak aktualny, czy bardziej aktualny.
Szanowni Państwo,
aktualniejszy.
Mamy obiecane w WZW, że będzie w połowie roku temat ruszony, rozpoczęty, jest on po stronie WZW, ale są obłożeni po prostu mnóstwem spraw. W innych sprawach też jadę bieżącej do WZW, więc proszę też chwilę cierpliwości, już wiem, że dużo Państwo tej cierpliwości wykazaliście, ale no widzicie Państwo, no to są tereny zamknięte PKP,
Jeżeli to byłaby kwestia tylko wydatkowania środków, żeby ułożyć kilkadziesiąt metrów kwadratowych kostki brukowej, to by nie było żadnego problemu. Kwestia dotyczy regulacji własnościowej, bo to jest po stronie PKP i WZDW, więc no to jest skomplikowana sprawa i tyle. No, gdyby to była łatwa sprawa, to WZDW by jednym ciągiem to zrealizowała, a tak nie jest. No, co do tego tucznia, to ponawiam tutaj stwierdzenie, że...
Zostałem pana ministra finansów Rostowskiego.
Lepiej powiedzieć, cóż szkodzi obiecać.
Proszę. Drodzy Państwo, będzie zakupiony tuczeń, to będziemy przystępować do tych prac. Tu jutro upomnę pana Tomasza jako zastępcę, porozmawiam także spokojnie. No i tyle. No a co do dachu, to już naprawdę wystarczająco udzieliłem odpowiedzi. Cieszę się, aczkolwiek dalej czekamy na dalszy zakres prac.
Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Panie Burmistrzu, ja też mam taki temat odnośnie słupów energetycznych w miejscowości Sznyfin. Składałem wniosek o zły stan słupów, także prosiłbym też o rozpatrzenie tego mojego wniosku i przypatrzenie się, bo mieszkańcy narzekają, że jest to bardzo, bardzo zagraża ich życiu. Także dziękuję bardzo.
Wpłynęło pismo, to świeża sprawa, świeże zgłoszenie. Będziemy też zgłaszać do gestora sieci.
Bardzo. Czy ktoś jeszcze? Z sprawach bieżących?
Nie widzę. Ja mam jedną sprawę bieżącą, ale to raczej do Państwa radnych. Prośbę, ponieważ na sesji absolutoryjnej musi być przeprowadzona debata o stanie gminy. Czyli prośba o zapoznanie się z raportem o stanie miasta i gminy Bóg i udział w debacie. A to jest wymóg niestety ustawowy, Państwu powiem, bez przeprowadzenia debaty organ nadzorczy może unieważnić uchwałę którąś. Dziękuję bardzo.
On też tą pochwałę, także spokojnie.
Czy jeszcze jakieś kwestie ktoś by miał? W takim razie zamykam dzisiejsze wspólne posiedzenie komisji. Dziękuję bardzo.